Cześć, słuchacie 85. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, kupujcie prosiaka, tylko dziś prosiak.
I Mateusz Żarkowski, propozycja, której nie można odmówić.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, zalety mrozu.
Wieczór panieński.
Bezdzietnie spoko.
Choinka.
Puchar, nowy dział, puchar za suchar.
Niech będzie. I oraz newsy, pieprzyć ciebie i twoje spoilery.
Wygląda skrajnie czysto.
Rosjanie próbowali zestrzelić.
Zostaniecie tu do kwietnia.
Spóźniony pogrzeb.
Antykoncepcja agrokulturalna.
Mahomet do góry.
Buda krzepi.
Kiedy świat cię trochę przerasta.
Pierwiastkowy zawrót głowy oraz piłka w trybuny i after show. A nie, dobrze, to wszystko. Nie było nas tutaj chwilę, nie było nas prawie miesiąc.
Czekaj, zapomnieliśmy o tym.
O czym?
O U.
Aha,
U. Ja jestem zwięzły dzisiaj.
Jesteś zwięzły i chory.
Mamy natłok informacji w internetach zbędnych, więc mówimy bardzo, bardzo zwięźle. U.
Zauważyłem generalnie, że mamy dużo newsów spoza Polski i mam wrażenie, że może, wiesz, dlatego, że ostatnio unika się trochę polskich newsów.
Ja zrobiłem jakiś, mówiłem ci o tym chyba ostatnio, że ja zrobiłem gdzieś jakiś złą rzecz na fejsie. Kliknąłem w jeden link o polityce za dużo. No. Kiedy chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z tymi imigrantami, jakieś chyba 2 miesiące temu, i nagle Facebook stwierdził, że to chyba musisz się interesować polityką, skoro klikasz takie newsy. I ja zacząłem powoli wypierdalać wszystko, co dotyczy polityki. Bo nagle Facebook stwierdził, że mnie tym przytłoczy.
To generalnie było tak, jakbyś był w takiej gigantycznej jaskini, gdzie taki sznurek zwisa z sufitu i pociągnąłeś ten sznurek i okazało się, że to był fragment makaronu wystający z takiego gigantycznego odbytu i teraz leje się na ciebie.
O nie, najgorzej. Ale dokładnie tak.
Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku.
Ktoś założył, że mnie to interesuje po prostu.
No wiesz, to był błąd, ale cóż. Jeśli napiszesz do mnie na hangoucie polityka, to prawdopodobnie Google zacznie wyświetlać ci, wiesz, reklamy politycznych partii, nie wiem.
Że faktycznie. Jakbym na ciebie pisał Jowy, czy coś takiego, nie? No. Jowy.
Ty myślisz, że ty jesteś śledzony przez Google? Ja się dowiedziałem właśnie, że od moich członków rodziny, którzy byli niedawno w Ameryce, że jak przylecieli do Ameryki, to generalnie wszystkie bilety i, wiesz, rezerwacje hotelowe i tak dalej robili na konto gmailowe i wszystkie bilety przychodziły na konto gmailowe. I kiedy byli już na miejscu w San Francisco, weszli na Google Maps i odkryli, że wszystkie te miejsca, ich hotel, ich lotnisko, wszystko jest pozaznaczone na Google Mapsach razem z datami pobytu i wszystkim innym, wiesz, żeby im pomóc. Mhm. Ale jako, że są to ludzie, którzy nie są na bieżąco z technologią, to byli przerażeni i skasowali swoje konta Google'a.
To jest świetnym rozwiązaniem.
No jeśli nie chcesz być śledzony, no to niestety chyba jedyne rozwiązanie. Ale ja nie jestem na to gotów. Zalety mrozu, Mateusz, muszę ci powiedzieć, że rozkminiłem.
Nie jestem gotów na to, żeby nie być śledzony. Czy jestem gotowy na to, żeby wyrzucić wielkiego brata ze swojego życia? Wiesz, może czasami dokuczę, ale w końcu brat, rodzina to rodzina, nie?
No mógłbym przestać być śledzony przez wielkiego brata, ale mam na Google Keep swoje notatki, musiałbym je gdzieś przekopać.
mam u niego płyty i to zajmie 3 lata. Jak wy Dane Cook miał ten kawał.
Dane Cook miał taką akcję.
Ten swój beat o rozstawaniu się z dziewczyną. Powinniśmy rozstać się teraz, ale mam u niego płyty i wyniesienie zajmie jakieś 3 lata.
Ej, stary, Dane Cook jest naprawdę nienawidzonym komikiem w środowisku komików, odkryłem.
Jest to niesamowite, temu. Dlaczego, nie?
Teoretycznie dlatego, że kradnie dowcipy czasami. Przy czym jestem w stanie uwierzyć, że wiesz, że zapomniał, że słyszał gdzieś coś i myślał, że to jego. A w każdym razie.
Ale ja słyszałem, że Carlos Mencia z kolei to był taki koleś, który po prostu kradł dowcipy jeden za drugim.
To też możliwe. Ale Dane Cook...
Ale wiesz, Carlos Mencia z kolei jest, wiesz... Ma takie bardziej... A nie, on jest Honduras. No, jest Meksykaninem, więc nic dziwnego, że kradnie. Nie, taki wiesz ten docinek, ale z Dane'em Cookiem nie słyszałem jakichś takich akcji, że on też dowcipy podpierdalał. Zresztą on je prezentuje niesamowicie.
Tak, ale na przykład to Jezus, nasz ulubiony komik Louis C.K. zarzucał mu kradzież dowcipów.
Widzisz.
Jest do poczytania, ale jest to komik, który mimo tego, że ma taką złą sławę, jest naprawdę zajebisty. Ja wciąż go lubię. Lubię go do tego stopnia, że lubię nawet filmy z nim, chociaż są zazwyczaj słabe. Ale to wszystko
kurczę, Dane Cook to był koleś, do którego w sumie się pierwszy tak trafiliśmy do takiego, bo taki miał po prostu te rzeczy, które tak trafiały.
To ja nie wiem, czy to nie był pierwszy komik, którego tak polubiliśmy, że słuchaliśmy jego setów na płytach, tak jakby, nie? Chyba tak to było.
Co dużo o nas świadczy też.
Tak, ukształtował nas trochę, ale wcześniej był łona.
No, my też kradniemy.
Co kradniemy?
Nie wiem, żarty, wiesz, samochody.
To by, who cares? Stary, wiem, że to ciężko będzie ci to o tym teraz słuchać, jako że ty teraz jesteś chory, ale mam pewne zalety mrozu, który przyszedł niedawno przez Wrocław, jak walec.
Ja nie wiem, ja wiem, że ja wyjechałem gdzieś na narty, potem okazało się, że tutaj spadł śnieg.
To fakt. Słuchaj, generalnie zalety mrozu, pierwsza z nich jest bardzo, jak się dowiedziałem z Twittera, studencka. To znaczy, że masz zamrażarkę za oknem, bo nasza zamrażarka nie działa, Mateusz. Ona nie działała nigdy. W sensie, to jest już nasza druga lodówka i ta druga lodówka też ma chujową zamrażarkę. I ktoś mi skomentował, że to jest takie studenckie. Przy czym ja jestem teraz piąty rok po studiach. Chyba czas kupić dobrą lodówkę.
No.
Druga rzecz...
Zwłaszcza, że wiesz, to jest lodówka, nie?
No, ale wiesz, no niby tak.
To jest w sensie, ze wszystkich sprzętów, jakie powinieneś mieć na chacie, to jest jeden z takich podstawowych.
Tak, no to prawda, bo wiesz, bo jeżeli chcesz, żeby twoje jedzenie się, wiesz, nagrzało, to możesz, nie wiem, położyć się z nim albo nie wiadomo co zrobić, a jeżeli chcesz je schłodzić, to nie jest takie proste.
Z drugiej strony ja nie korzystam z zamrażarki.
To dlatego, że nie masz brata, który na święta poprzednie kupił ci foremkę do lodu w kształcie Gwiazdy Śmierci.
Ach, widzisz. Nie mam brata. Dzięki, że mi przypomniałeś.
Że twoja siostra ci kupi. Mam drugą zaletę mrozu. Jeśli masz kota, to twój kot w momencie, kiedy jest bardzo zimno, jest troszeczkę mniejszym sukinsynem. Będzie milszy, będzie przychodził do ciebie częściej i będzie chciał się pieścić przez cały czas. I ostatnia, trzecia zaleta mrozu. To jeśli chodzisz do gimnazjum z kolesiem, który ma ksywę Mrozo, to ten koleś jest dosyć zabawny. Znałeś Mroza? Pamiętasz Mroza?
Jest z mojej klasy.
Jak przecież on był ze mną w klasie?
Tak, ale ze mną w podstawówce, a z tobą w gimnazjum?
Ciekawe co z Mrozem. Czy nie gadaliśmy kiedyś o Mrozie?
Ja mam wrażenie, że umarł. Ja w ogóle zakładam, że wszyscy moi znajomi umarli w pewnym momencie. Wiesz, jakie życie jest prostsze?
No, w zasadzie, dlaczego jest prostsze? Bo nie myślisz o tym, czy by się z nimi skontaktować ponownie?
No, w ogóle, to nie jest to, że chcę nawet, nie?
Nie chcesz, więc w sumie są martwi, no, w sumie tak. Poza tym, jeżeli spotkasz jedną z tych osób, to pomyśl, jaki będziesz miał szok.
O, dokładnie.
Magia istnieje.
No, nie, ja zawsze zakładam, że ludzie są, wiesz, martwi.
Ja jestem ciekaw, co chcesz mi powiedzieć o Wieczorze Panieńskim, bo zakładam, że nie byłeś na Wieczorze Panieńskim chyba.
Nie, ale rozkminialiśmy z Angelą, że... Bo wszyscy mówią, mamy wieczór kawalerski. Ja bym chciała mieć wieczór panieński.
W sensie jak?
Żeby... By się otoczył dupami i byśmy, wiesz, poszli sobie na miasto.
Musieliśmy nosić czapki z kutasem.
Zajebiście! To nie jest tak, że ja idę wtedy do klubu podrywać laski, bo ja już mam przy sobie swój harem. Więc czapka z kutasem jest, wiesz, w ogóle jest świetne. Jak ty się zmęczysz, to czapka z kutasem cię zastąpi.
No w zasadzie tak.
Ale... Jest, wiesz, masz zmiennika, nie?
A co jeśli twoje laski by ci wynajęły Chip and Dale'sa jakiegoś?
Zajebiście.
Dlaczego?
Bym się nauczył fajnie tańczyć.
Musiałbyśmy wsadzać rzeczy za bajty, nie wiem. Nie wiem, co się robi na Wieczorze Panieńskim jeszcze. Ja tylko znam historię o kobietach, które w tramwajach rzucają na ludzi kutasy gumowe.
A to nie jest tak, że siedzisz w domu, malujecie paznokcie, a potem jest, musisz głaskać jedną, która jest, wiesz, nigdy sobie nikogo nie znajdzie. Czy to przez jej paskudny humor, czy wygląd, czy twarz? czy zachowanie, czy cokolwiek, i musisz mówić, nie, pamiętaj, że to nic, że się rozstałaś tam z Michałem, czy z, nie wiem, z Sebastianem, na pewno znajdziesz kogoś jeszcze.
To, nie wiem, dosyć mroczne.
Ty... Nie wiem, ja tak sobie wyobrażam wieczory panieńskie.
A właśnie, a czy takie wieczory jak kawalerski i panieński, czy one muszą być... czy one muszą zawierać pewne elementy? Na przykład, jeśli robisz wieczór kawalerski, to czy musisz mieć stripteaserkę tam? Bo pamiętam, byłem na jednym wieczorze kawalerskim i nie zrobiliśmy stripteaserki generalnie.
To jest z Ameryki przyszło. Na pewno w Polsce na przykład stripteaserki zostały zastąpione przez alkohol.
No, no czy wiesz, zawsze można zastąpić rzeczy alkoholem, to jest zawsze rozwiązanie, nie?
No, ja myślę, że to bardzo mocno zależy. Zależy.
No bo jeśli, czyli co, czyli dostosowujesz, jeśli ktoś ma konkretne upodobania, na przykład nie wiedziałby, co zrobić ze stripteaserką, to w tym momencie nie wynajmujesz takiej stripteaserki.
To dokładnie.
Ja nie wyobrażam sobie, stary, wiesz, co by było, gdyby tym... zrobił stripteaserkę na wieczór kawalerski. Dlatego nie żenię się. To był powód, który mnie trzymał od
tego. To jest totalny powód.
No, jest to jeden z powodów.
A propos wieczorów kawalerskich, bezdzietnie spoko.
Co?
Bezdzietnie spoko.
Bezdzietnie spoko, to jest mój wniosek ze świąt. Jeśli jeździłeś na... Bo wiem, że ty jesteś z rodziny, która nie wierzy, ale jeśli jeździłeś na święta, bo na pewno jeździłeś...
Moja rodzina w ogóle nie wierzy. Mówisz, kupiłem samochód, nie wierzę ci.
Nie wierzę ci, udowodnij to.
Udowodnij. Moja rodzina jest w ogóle sceptyczna we wszystkich. Czy wiecie, że siła grawitacji jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości? Nie wierzę, udowodnij.
Tak, straciliśmy dziadka. Byłem na święta i powiem ci, że to były chyba jedne z pierwszych świąt, czy jedne z jedynych świąt, gdzie nie było absolutnie żadnych dzieci. Co chciałbym zauważyć, jako najstarszy z młodego pokolenia, jest to między innymi moja zasługa, że tych dzieci nie było. I takie święta są naprawdę spoko. Nikt nie biega. Jest generalnie spoko atmosfera. Można zagrać w gry, które, wiesz, wymagają mózgu. Byłem pod wrażeniem i byłem dumny sam z siebie, że doprowadziłem do takich świąt.
W sensie, nie robiąc dzieci.
Tak, no mówię, że to jest między innymi moja zasługa, że tych dzieci nie było. Nie dlatego, że wymordowałem dzieci swoich kuzynów. Wbrew pozorom.
Nie, po prostu nie zrobiłeś totalnie nic.
No tak, ale czasami, wiesz, czasami, żeby dobro zatriumfowało, wystarczy, że dobrze ludzie nie robią niczego.
Ludzie nie robią niczego.
No, dokładnie. Starałem się postawić to na głowie tak, żeby działało po mojej myśli, ale najwyraźniej się nie dało.
To smutne, co powiedziałeś, bo u mnie nigdy nie było dzieci.
To też. Smutne dla mnie czy dla ciebie, bo chyba fajnie.
Znaczy no, ja nie mam nawet jak porównać, nie? Do czego porównywać? Po prostu u mnie nigdy nie było dzieci. U mnie wszyscy urodziliśmy się już dojrzali.
Wszyscy się urodzili naraz, żeby nie było problemu.
To prawda, to druga sprawa. Że wszyscy urodzili się między innymi w tym samym czasie i nagle okazuje się, że z takiej czwórki, która jest, a ty jesteś najmłodszy, to nagle na tobie spoczywa, wiesz, obowiązek, żeby babcie nie umarły, zanim zostaną prababciami.
No u nas niestety tak wyszło. No ale cóż, tak bywa. Powiedz mi o choince, zanim się rozpłaczę tutaj, pamiętając moją zmarłą babcię.
To dobrze ci to składa. Mieliśmy rozkminę. Znajoma mnie zaprosiła do siebie na wieczór ubierania z choinki z przyjaciółmi. O. Tak to nazwała. Więc ja stwierdziłem, spoko, przyjdę do ciebie pod warunkiem, że pozwolisz mi zostawisz mi na choince miejsce, które będę ja mógł ubrać. Ona powiedziała, spoko, nie ma sprawy. Więc ja przyszedłem i powiedziałem, no, gotowe. Na co, nic nie założyłeś? No właśnie, niech te puste miejsce na choince symbolizuje to, że życie to gówno, nie ma nic, a potem umierasz.
Wiesz, co jest gorsza tym wszystkim, Mateusz?
Że mam rację?
Że wiedziałem, że to powiesz. Że wiedziałem, że zostawiłeś to miejsce puste. Nie wiem dlaczego.
Boga, nie ma życia, to gówno, a potem umierasz. Ale nie to chciałem powiedzieć. Zastanawiałem się, jak ciekawą tradycją jest tradycja ubierania, bo oczywiście bombki jakieś spadły, jak tam ktoś ja potrąciłem chyba choinkę i zrzuciłem jakąś bombkę, wiesz, bo pustka się powiększa, czy cokolwiek.
Jesteś agentem entropii.
O ja! Ale piękne słowo, piękne stwierdzenie to jest. Zamiast powiedzieć, że ktoś jest totalnym niezdarą, mówisz, że jest agentem entropii.
No i wiesz, to, że wszystko zależy od punktu widzenia, nie?
To jest marketing w ogóle level 1000. To jest najlepszy agent entropii.
Ja mam z choinką dosyć specyficzne upodobanie, bo my zawsze mieliśmy takie, wiesz, takie bombki, które przechodziły z roku na rok na kolejne lata i czasem ktoś zrobił wydmuszkę w szkole, czasem ktoś kupił jakiś chujowy łańcuch, który nikomu się nie podobał, ale wszystko musiało pójść na choinkę i choinka wyglądała jak taki śmietnik.
To jest jak, kurwa, sprzedaż garażowa, everything goes.
Tak, ale słuchaj, ja uwielbiam taką choinkę. Dla mnie choinka musi wyglądać jak śmietnik, bo to jest choinka, która ma, wiesz, mnóstwo różnych bombek, które każda została, jest skądinąd. Jedną dostaliśmy od tych ludzi, drugą od jakiejś cioci.
Jedna była z zestawu, ale ktoś stukł dwie poprzednie, więc zostały tylko dwie.
Stary, mieliśmy taką bombkę, która wygląda jak Titanic. Taka rzeźba Titanica ze szkła. I zawsze, kiedy wieszało się tą bombkę, to się wspominało, że kiedyś była jeszcze druga, taki Cadillac, ale została skłócona przez kogoś.
Świetne to jest.
Także jest też dużo historii. I dla mnie taka choinka, jak trafię do kogoś z rodziny, kto ma gust, i choinka jest tak ślicznie udekorowana pod kolor i, wiesz, wszystkie bombki symetrycznie czy coś takiego, to ta choinka dla mnie wygląda sztucznie.
No, ja też uważam, że choinka powinna wyglądać jak właśnie jadłodania dla ubogich trzeci dzień po święta. Generalnie jak przekrój przez bielony, nie?
No tak, nie będę za to przepraszał. Tak czuję, to jest moje ten.
A ja mieliśmy rozkminę. Oczywiście, a przez mieliśmy mam na myśli, że ja zacząłem rzucać, jak zajebiście śmieszna jest tradycja ubierania choinki. Zacząłem wyobrażać sobie, że to choinki żyją i zaczynałem ubierać ludzi. I że siedzi na przykład taka stara babcia, jest już martwa oczywiście, no bo choinka, wiesz, żyła, ale ktoś ją wyciął, że tak powiem, więc ktoś wziął jakąś babcię, poszedł do domu starców, no, gdzie ludzie chodzili i mówi, ta jest tutaj wychudzona, ta tutaj nie ma liści i tak dalej, mówisz, no i w końcu znajdujesz taką dorodną babcię, odłączasz ją do respiratora, ona trochę się tam wierci, ale wiesz, umiera, wsadzasz ją, albo ewentualnie podłączasz ją tylko do takiej kroplówki, żeby jeszcze żyła przez jakiś czas.
No.
Przez te 3 dni, siadasz ją na takim fotelu i zaczynasz ją ubierać w takie najbardziej chujowe, wiesz, chujowe koszulki, stroje, wiesz, chujową biżuterię w ogóle i tak dalej. Malujesz ją w ogóle taki, wiesz, oczywiście malują wszyscy, więc kurwa połowa twarzy jest inna od drugiej połowy twarzy. Ta babcia wygląda generalnie jak z Rocky Horror Picture Show, nie? Jakby grała, kurwa, rolę główną. I na samym końcu, wiesz, stwierdzasz, że to jest, ona ją pewnie stała w rogu gdzieś, nie? Więc ona z tyłu jest nieubrana. I nie, z przodu jest, wiesz, wyjebana, jakby, wiesz, odjebana jak woźny na, wiesz, Dzień Nauczyciela, a z tyłu jest kompletnie nieubrana i tak sobie zacząłem wyobrażać właśnie, jakby to wyglądało, gdybyśmy mieli, odmienili trochę tą tradycję.
No wiesz, ja zawsze będę za próbowaniem nowych rzeczy. Jeśli jest to porwanie jakiejś osoby z ulicy starszej i zmuszenie jej do bycia choinką przez 3 dni, to jest to zwycięstwo.
Za narkotyki.
Za narkotyki. Ewentualnie za obietnicę narkotyków, a potem możesz zrobić to z każdą choinką po świętach, czyli spalić ją.
Albo wrzucić do takiego, co się mieli. Co niszczy drzewa. Tak się wrzuca i takie niszczarki papieru. Niszczarka papieru, tylko jeszcze zanim stanie się papierem.
No, ciekaw jestem, jak dobrej jakości papier mógłbyś zrobić z człowieka. Chociaż człowiek bardziej kojarzy mi się z czymś, czego używasz do zrobienia okładki, wiesz, z ludzkiej skóry.
To prawda. To mi przypomina trochę Curse of Monkey Island. Miało taką zagadkę, że miał koleś wytatuowany mapę na plecach i nie chciał ci, i wiesz, i musiałeś zdobyć jakąś tą, w czasach pirackich musiałeś dostać tą mapę. Więc idea była taka, że wylewałeś mu olejek do opalania na plecy i on się opalał i w końcu ściągałeś tą skórę. I to była mapa skarbu.
Ja muszę kiedyś nadrobić te gry.
Tak, szczerze, te gry są jedne z najlepszych przygodówek, jakie w ogóle miałem do czynienia. Jest świetny humor, wszystko jest na miejscu w tych grach.
Tak, jest, wiesz, ja do tej gier próbowałem wracać tak naprawdę. I w grę...
Ja mówię o tym tak ostatnim, trzecim.
Ja myślę o trzeci, czyli The Curse of Monkey Island, nie? To była ta, która chyba była graficznie najlepsza i ona, nie wiem, czy nie miała nawet jakiegoś remasteru później.
Ona miała, nie wiem, czy miała remaster, wiem, że miała 2 tryby na pewno. Taki lightowy i hardkorowy.
Chodzi o poziom trudności, tak, zagadek?
Że niektóre zagadki były już rozwiązane do połowy, a niektóre zagadki były... A jak miałeś ten hardkorowy tryb, to te zagadki były od zera praktycznie. On był bardzo trudny.
Kumam, ale to... Wow. Cześć,
Żeby tak ktoś pomyślał grę, że niektóre zagadki miały, na przykład żeby pozyskać jakiś przedmiot, trzeba było zrobić serię jakichś rzeczy. I w tym lightowym trybie te zagadki były już rozwiązane do połowy, a w tym hardkorowym niektóre z tych zagadek składały się z tam z jednego czy dwóch stopni więcej, nie?
Masakra. To brzmi nieźle. Jezus Mario, straciłem wątek.
No na przykład, był taki motyw, że miałeś pirata, który miał na przykład złoty ząb, nie? Mhm. I jak robiłeś coś takiego, że dawałeś mu gumę do rzucia, on żuł tą gumę i ten ząb mu, wiesz, w tym baloniku z gumy balonowej świdniał. Jeżeli mu przebiłeś ten balon igłą, to ten skakiwał przez okno i lądował, z rynny spadał do tego tam pod rynną, nie? Takiego błota. I w zwykłej części mogłeś podnieść ten ząb, a w tej dodatkowej musiałeś jeszcze znaleźć sitko i stwierdzić, że uderzył, i usłyszeć, że uderzył wcześniej w rynnę i że jest w tym miejscu.
Wow. No to faktycznie, ale naprawdę podziwiam twórców, którym chciało się wymyślać alternatywne zagadki do całej gry praktycznie, nie?
Znaczy to nie były alternatywne, to były rozszerzone, taki w dobrym tego słowa znaczeniu.
No tak, no w sumie racja.
Jeszcze jedna rzecz mi doszła, ale to w Aftershow.
Tak?
Dobra.
No. No to tam dorzuć. A
teraz dorzucę.
Puchar za suchar, niestety nie mam specjalnego bumpera, więc puszczę ci po prostu to. O nie było wybuchu. To się nazywa. Ale no trudno, może wybuchem będzie, wiesz. O nie, czekaj.
Nie, bo mi się czasami zdarzają takie suchary i chcę je czasami opowiedzieć.
Okej, słuchaj.
Yeah!
Nice.
No mam to dwa suchary. Po pierwsze to jest, dlaczego Rzymianie nigdy nie mieli problemu z algebrą?
Dlaczego?
Bo x to zawsze było 10.
O, nice.
A drugie? To jest, co robi feministka, jak usłyszy dobry kawał?
Dokonuje aborcji.
Śmieję się pod wąsem.
Ja też mam takiego suchara, stary.
Dawaj.
Myślałem ostatnio i... Jaki pies najbardziej przydaje się w pracy?
W pracy?
Tak. Ogar.
byłem teraz, jak byliśmy na snowboardzie, to był z nami koleś Darek.
No, o, Darek.
I Darek był kompletnym nieogarem. Darek zostawił torbę i ją znalazł na ostatni dzień. Myślał, że zostawił ją w Szczecinie, okazało się, że była w innym pokoju. I zrobił bardzo dużo takich rzeczy. Był kompletnym nieogarem. Więc wymyśleliśmy, że Darek powinien założyć restaurację i nazwać ją
Nieodarek.
Nieodarek.
Nieodarek. Ale w zasadzie szedłbyś do tej restauracji po to, żeby ludzie mylili twoje zamówienie na przykład.
No!
Jak w Questionable Content, gdzie mają kafejkę, do której idziesz, żeby ładne laski cię obrażały.
No widzisz, to jest ten styl.
Więc idziesz do restauracji.
Hipster full.
I mówisz, poproszę sałatkę z serem, a on przynosi ci dzika. I ty mówisz, a miała być sałatka z serem. A on mówi, o rany, nie, przepraszam.
Stary,
i przynosi
byliśmy
ci
w takiej...
rybę.
Byliśmy w takim... Pewnego dnia, jak wróciliśmy właśnie późną nocą z jazdy, to stwierdziliśmy, że idziemy na pizzę. Ale to był chyba 1 stycznia, więc wszystko było pozamykane. Czy 1 albo 2, czy coś takiego. I wszyscy generalnie byli w takim kompletnym rozpierdolu, nie?
Wiesz,
kelnerki chodziły na rzęsach w ogóle. Wszystko to wyglądało zajebiście śmiesznie. I trafiliśmy chyba o północy nam się dostało i wbiliśmy do jednej z takiej restauracji, którą ledwo co otworzyli. Jako, że mieszkaliśmy w miejscowości Ząb, to ta karczma nazywała się Dziura w Zębie.
Zajebiste.
Zajebiste bardzo, ale o tym jak, wiesz, oni mieli zamówienia, najpierw stwierdzili, że nie mają jak tego tam rozliczać i chcieli zapłacić z góry, bo ktoś im tam wyszedł wcześniej, potem 10 razy coś mylili, wiesz, było nas 10, więc generalnie było kupa zabawy, jak koleś przychodził i co chwilę, wiesz, czegoś tam nie podał, coś tam podał, to nie wiadomo było dla kogo, coś tam pomylił, czy piwo jest z sokiem, czy bez i tak dalej. No generalnie, wiesz, kompletny, tak jakby Darek zamówił knajpę właśnie. Więc było nam dane uczestniczyć w takim czymś.
Zajebista sprawa. A dobra, stary. Chyba czas pójść w newsy.
Oh yeah.
Czekaj, uwaga, raz, dwa, trzy. These are tonight's headlines. Jakby co, to nie jest tak, że ja jestem niedorozwinięty i nie mogę tych rzeczy na przykład znaleźć za każdym razem, tylko kiedy ja puszczam bumper, to program wywołuje tak dwusekundowe opóźnienie, chyba żeby zsynchronizować ciebie i mnie jednocześnie. Dlatego zawsze jest opóźnienie i ja próbuję wypełnić je jakimś kupą. Teraz już wiecie, a kiedy wiecie, to jest połowa walki.
Druga połowa to przemoc.
Pieprzyć ciebie i twoje spoilery.
Ja, to ci się spodoba.
Jestem pewien, że mi się to spodoba.
Zostawimy sobie mięsko, że tak powiem, do after show może na sam koniec. Ale jeśli chodzi o sam film, no to co, spoilery. Sytuacja jest bardzo prosta. Gdzie to było tylko? Bakersfield, Kalifornia.
Dodaj mi jeszcze, że strona, na której znalazłeś tego newsa, nazywa się God.
The Good Lord Above się nazywa.
Tak. Czyli w zasadzie to samo. Co stało się w Bakersfield? Co się stało na polu, gdzie ludzie chodzą pietrzeć?
Raymond Chatfield, 20-latek, wyszedł z premiery Force Awakens i wykrzyknął spoiler do ludzi, którzy stali przy wejściu. Na co oni stwierdzili, że nie będą na to reagować i rzucili się na niego. I bili go przez jakieś, z tego co rozumiem, bili go przez 5 minut. I wszyscy ludzie im na początku, wiesz, na początku ludzie im mówili, tak, dobrze, i tak dobrze mój, i tak dalej, ale po 5 minutach, kiedy nie przestali go bić, ludzie stwierdzili tak, okej, już wystarczy, nie?
Wiesz co?
To został pobity przez Wookiego, Stormtroopera i Boba Fetta.
Ej, to brzmi jakby został pobity akurat przez te osoby, które miały zasłonięte twarze.
Policja przyjechała i nie zaaresztowali ich. Powiedzieli, że stwierdzili, że to jest
uzasadnione.
No, uzasadniony.
Zastanawiam się, czy w takim razie ta strona podaje fejkowe newsy, ale jestem pewien, że to się zdarzyło w którymś miejscu, bo czytałem też informacje właśnie o kolesiu, który zaspoilował i został pobity. Ale Mateusz, to nie jest news. To jest tak, jakbyś mi powiedział, że facet chciał skoczyć salto na rowerze i rozwalił sobie głowę, bo nie miał kasku. No, oczywiście, że...
Chcesz powiedzieć, że to jest sprawiedliwość.
Nie, chcę powiedzieć, że czego innego się spodziewał.
To prawda.
To jest takie, oglądasz, wiesz, wideo z failem i widzisz, że koleś jedzie bez kasku i próbuje coś zrobić i rozpierdala na tym rowerze. I mówisz, no czego się spodziewałeś?
Łamie rękę i ty mu mówisz, ha, gdybyś miał kask, to byś nie złamał ręki.
Albo koleś siedzi w takim koszu na śmieci dużym i drugi koleś go spycha, wiesz, spycha go z urwiska i koleś się rozpierdala. I czego się spodziewał? No ja, wiesz, są takie rzeczy, które są logiczne. Ja nie dziwię się, że został w pierdol.
Ja bym chciał zobaczyć kompilację takich fail or not fail, w których zaczyna się i ty nie wiesz, czy to będzie fail, czy sukces. I tak oglądasz i do końca nie wiesz.
To jest dobry pomysł. To jest chyba luka w rynku.
I jesteś w takim, także oglądasz i jesteś tak, nie mogę przestać patrzeć, o kurwa, wylądował salto.
Zajebiste, to by było naprawdę zajebiste. Teoretycznie są na YouTubie kompilacje, gdzie masz win fail, ale nie wiem, czy one są tak dobrane, żebyś wiesz, żeby cię zwodzić.
Właściwie to by było piękne.
Dobry pomysł. Coś jeszcze o tym kolesiu? Nie jestem pewien. Domyślam się, co powiedział. No nie będę mówił, nie chcę spoilować ludziom filmu. Chociaż teoretycznie moja zasada jest 2 tygodnie od oryginalnej daty premiery.
Ja myślę, że zrobimy tak. Chcemy pogadać o tym, bo nie gadaliśmy o tym, zauważcie.
Nie gadaliśmy jeszcze.
Premiery. Więc zostawimy to na sam kurwa koniec.
Na sam koniec, jeśli ktoś chce
posłuchać... Nie na koniec. Na sam kurwa koniec.
W takim razie, jeśli chcecie usłyszeć, co myślimy o Gwiezdnych Wojnach, możliwe, że będą spoilery, to musicie poczekać na koniec, a potem jeszcze kurwa trochę. Okej, dobra. Wygląda skrajnie czysto. To jest newsik od Anona z komentarzy. Epoznań.pl mówi, że człowiek, który czyścił komputer sprężonym powietrzem, wysadził swoje mieszkanie w powietrze, ponieważ miał zapaloną świeczkę w pokoju.
Co?
Czekaj, ja tutaj mam sprężone powietrze.
Chyba, że je zgubiłem.
Ale że co? Że to jest ozon?
Nie, na puszce ze sprężonym powietrzem masz napisane, że jest to łatwopalne. W sensie nie wiem w zasadzie dlaczego.
Teoretycznie azot.
Sprężone powietrze. Azot.
Co? Azot?
Gdzie jest ta głupia puszka? Zgubiłem puszkę ze sprężonym powietrzem.
Znaczy, generalnie to jest tak, że powietrze jest katalizatorem, nie? Mhm. Pierwsza rzecz, ale teraz to nie jest tak, że wybucha to, że to się zapala, nie?
Mhm. No. No nie.
Ale wysadził całe mieszkanie?
Próbuję wygooglować właśnie etykietę do sprężonego powietrza. Ponieważ...
Okna 10 metrów od budynku.
Dokładnie. W sobotę wieczorem w Manieczkach doszło do wybuchu w jednym z bloków przy ulicy Topolowej.
Manieczki to jest taka imprezownia, nie?
On trafił z poparzeniami do szpitala. Okna podobno wyleciały na 10 metrów od budynku, jak wyjaśniają strażacy ze Śremu.
Ile on miał tego powietrza w tym?
No wiesz, no musiał mieć... No nie wiem, no puszkę podejrzewam.
Chyba kurwa cały kompresor.
Także teoretycznie zdało się to dlatego, że miał...
że nie miał kasku.
Świeczkę. Ja pamiętam tylko, że to strasznie śmierdzi. Gdzie jest etykieta?
Jest też sposób, ale jest fajny sposób na to.
Jaki?
Jeżeli potrzebujesz coś szybko schłodzić. Jeżeli weźmiesz sprzężone powietrze i odwrócisz do góry nogami, to wtedy chłodzi.
To fakt, znaczy zawsze to, co wylatuje ze środka, jest chyba chłodne bardzo, nie?
Nie, nie. Jeżeli odwrócisz do góry nogami, to wtedy tylko ten się azot dostarcza, więc on chłodzi.
Ej, to
więc tak
źle.
Na przykład możesz bardzo, jeżeli kształtujesz coś na ciepło, to możesz bardzo szybko chłodzić.
Ej, ale Mateusz, czekaj, to nie może być tak łatwopalne, bo przecież jeśli psikasz tym w komputer, to jest szansa na jakąś iskrę, która pójdzie w którymś miejscu.
Nie, no komputer nie daje iskry, nie? Iskra, która... No bo iskra przechodzi z... No nie, komputer nie skacze iskrami. Iskra przechodzi w momencie, kiedy byś zwarł jakieś dwie ścieżki, a powietrze jest izolatorem. Więc ewentualnie, żeby się na komputerze osadziła wilgoć jakaś z tego, nie? To wtedy może się faktycznie coś spiąć.
No nic.
Ale nie za bardzo może, bo te wszystkie ścieżki są za maską, pod maską.
Aha, no tak.
Pod powłoką taką delikatną, która uziemia, nie możesz zewrzeć tych dwóch tych, nie?
No to dobrze. No to w takim razie jest bezpiecznie. Ale jest to dla mnie nowość, że to może, że można zapalić to powietrze w ogóle. Myślisz, że jeżeli psikniesz tym w zapaloną zapalniczkę, to zrobisz miotacz ognia, tak jak przy każdym innym sprayu?
Zdelegalizować.
Zdelegalizować to. Rosjanie próbowali zestrzelić.
Czekaj, tutaj ktoś w komentarzu napisał tylko mieszanina gazów, jaka się wydobywała z puszki, to bardzo łatwopalny tlen, którego jest aż 20... Dobra, walić to.
Jaki jest sens pakowania czystego tlenu do tego? Nie ma żadnego sensu.
Okay. No nic, trzeba by. Musimy zrobić odcinek Mythbustersów.
To co nie? To fakt. Ale wiesz, no.
Rosjanie próbowali, Rosjanie próbowali zestrzelić.
Co zestrzelali?
To jest piękna rzecz, stary. Nad Łomżą 17 grudnia, czyli przed Wigilią, pojawił się święty Mikołaj z saniami, z reniferami i tak dalej. Te sania są takie podświetlane i te renifery też były takie zrobione ze światełek ułożonych właśnie w renifera. Taki zaprzęg cały. I to był koleś, który na motolotni to zorganizował, więc on na motolotni się wzbył na górze i latał nad Łomżą, nad tam, nie wiem, rynkiem, czy jeżeli tam jest rynek czy coś, nad miastem. Wygląda to świetnie.
To wygląda niesamowicie, jest filmik.
Wygląda świetnie.
Jeszcze rzuca w ludzi kamieniami.
Nie kamieniami, węglem. Dostajesz węgiel, ty dostajesz węgiel.
Rzuca rózgami, takie wiesz, za.
Ale szczerze, wygląda to świetnie, jak nad panoramą miasta jedzie właśnie zaprzęg świętego Mikołaja.
No,
dzieci w ogóle nie ogarniają, co się dzieje, a podejrzewam, że dorośli mają straszny problem, żeby to wytłumaczyć, jak nie wiedzą, o co chodzi.
Co byś pomyślał, gdybyś to zobaczył? Nie widać tego, pociągu, nie widać tego
strzela. Ja bym pomyślał, że to nie jest człowiek, tylko że to jest stalną... Nie, że to jest zdalnie sterowana rzecz.
Że to jest dron.
Tak, taki ten. Pamiętasz, jak był ten film taki The Chronicle, coś takiego?
Pamiętam.
I akcją promocji, tam byli ludzie, którzy latali.
Tak.
W tym filmie. I akcją tego filmu było to, że jakiś koleś zrobił takie samoloty których były w kształcie ludzi, tak jakby latających.
Pamiętam.
I wystrzelili ich nad Nowym Jorkiem, także oni sobie wyglądały, jakby ludzie latali i walczyli ze sobą.
Tak, świetne to było, pamiętam. Naprawdę pomysłowa kampania, zresztą film sam też jest dosyć zajebisty.
Pamiętam, że oglądaliśmy go chyba razem 2 lata temu albo coś takiego i pamiętam, że dobrze bawiliśmy. Na ten.
Jeśli go nie pamiętasz, to polecam go odświeżyć, bo on się naprawdę trzyma dobrze. To jest dobry, dobry film.
Film, o którym mówimy, to jest The Chronicle, czyli historia jest taka, że trzech młodych kolesi znajduje meteoryt, dzięki któremu dostają supermoc, tak?
Znajdują coś generalnie.
Znajdują to, coś
film
i dostają...
jest tak zrobiony, że wszystko oglądasz tak jakby found footage, tak jakby znaleźli kamerę, którą chłopaki nagrywali.
Tak, trochę jak Blair Witch Project, nie?
Więc nie dostajesz żadnych odpowiedzi takich konkretnych na swoje
świetnie
pytania.
Świetnie to jest zrobione właśnie, ten sam motyw, że jest to takie Blair Witch Project z supermocami i tak dalej, bardzo fajnie zrobione.
Tak, w dodatku, ja lubię filmy z tego gatunku found footage, bo efekty specjalne, które są zrobione tak jakby, wiesz, dodane do takiego obrazu z kamery, który nie jest do końca wyraźny, tutaj coś ci psuje, tutaj tak. Są jakieś przekłamania, takie efekty specjalne działają na mnie dużo mocniej. Pamiętam, jak gdzieś byłem Cloverfield po raz pierwszy, to wyszedłem z kina i myślałem, że jestem ciągle, kurwa, w filmie.
Cloverfield był też świetnie zrobiony pod tym.
No, naprawdę.
Ja nie przepadam za filmami tego typu, czyli za takimi survival horrorami czy cokolwiek, ale ten sposób kręcenia jest wart. Po prostu fajnie się poczuć w tej historii, nie?
Mm-hmm. No, zajebisty jest.
Zwłaszcza, że właśnie akcja jest szybka, nie? Bo oni ci te wszystkie rzeczy, w których oni się gadają czy coś, jest raczej przewinięte, to przeskoczone, nie?
No, w zasadzie tak.
A sam motyw pod koniec, nie chcemy spoilować, nie?
No, nie spoilujmy.
Ale jak ta kamera pod koniec już podąża za bohaterami tego filmu, to też jest bardzo fajnie zrealizowane.
Także polecamy Cloverfield i Chronicle, to są bardzo dobre filmy.
Jeśli chodzi o realizację, nie o fabułę czy co.
Ty, ale motyw jest przez Mikołajem, żeby wrócić do tego. Tak sobie rozkminiam, jeśli...
Ja się dziwię, że Putin nie próbował zestrzelić, nie?
No właśnie, wydaje mi się, że jednak nikt by nie próbował tego zestrzelić, także może to jest pomysł, jak rozpierdolić kolejny samolot o co?
World Trade Center.
To jest jakiś plan. A czy w Polsce kiedyś jakiś motolotniarz się nie rozwalił na jakiejś wieży i były komentarze, jaki kraj tacy terroryści? Było coś takiego.
Poszukam
potem. To było dawno, dawno temu. Zostaniecie tu do kwietnia.
Czekaj, szukam.
Wiem, co to jest. To są te ptaki, które zamarzły na autostradzie.
Chciałem się ciebie zapytać. Była akcja teraz, że przyszły duże mrozy.
Tak, takie minus 15 chyba nawet niektóre dni.
No ja miałem u siebie minus 20.
Jezu, gdzie? Na święta czy teraz
tak,
w Wrocławiu?
Tak, na święta. Tam w okolicach Zakopanego, ale w nocy, nie? Jezu. To do minus 20 dochodziło, do 20 dochodziło. Problem jest taki, że było bardzo sucho, więc nie było śniegu. Prawie w ogóle. Ale co ciekawe, to jest na S3, czyli w sumie droga ze Szczecina do Wrocławia.
No.
Gdzie gęsi przymarzły do drogi. I policjanci stanęli po prostu i zaczęli zatrzymywać auta, żeby nie przejeżdżały ptaków.
Jedno jest pewne, Mateusz. Wiadomo, że żadnemu człowiekowi nic się nie stało. Wiesz dlaczego? Bo Polacy nie gęsi? Gęsi przymarzły do asfaltu. Jak to się stało? Wiesz, to nie jest tak, że jeśli jest minus 15, minus 20, to automatycznie przymarzasz do wszystkiego, czego dotkniesz. One musiały, nie wiem, zsikać się po nogach i stać na tej drodze przez jakiś
Może.
Czas, nie?
Może. Znaczy nie przez jakiś czas tak naprawdę, bardzo szybko przymarzasz, jeżeli w czymś stoisz.
Ja nie wiem, w sumie musiałbym wyjść chyba boso gdzieś w takim razie, zobaczyć.
Nie, no nawet, no w ogóle, no stoisz przez chwilę, roztapia ci się to pod nogami i przymarzasz. To jest bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo łatwe, jeżeli tylko coś się roztopi ci pod nogami, nie?
Ej, ale czekaj, bo oni tutaj piszą, że policjanci zatrzymywali samochody i kierowali ruchem, żeby uratować te zwierzęta. Dlaczego po prostu nie zdjęli ich z drogi?
Podejrzewam, że to było tak, że po prostu i zdejmowali, i ratowali, ale więcej, wiesz, jeżeli przylatuje ci stado gęsi, no to nie uratujesz wszystkich.
Koło godziny 21 sytuacja została opanowana i zwierzęta przeniosły się w bezpieczne miejsce.
Stanęły na innej drodze.
Może to było na terenie jakiegoś parku narodowego i nie mogli ingerować w to, co robią ptaki.
Ty, w ogóle mieliśmy taką akcję właśnie na tego Sylwestra, że byliśmy na Morskim Oku.
O.
I kojarzysz Morskie Oko, byłeś tam?
Kojarzę, byłem, jak byłem.
To jest taki zbiornik, to jest taki zbiornik, właśnie każdy tam był jako dziecko.
Byłem
i to jest
tam
taki
kiedyś z klasą, miałem ciemne okulary i wyglądałem super cool.
To jest taki zbiornik wodny w górach i my tam przyszliśmy, bo jednego dnia po prostu ani nie było warunku, żeby jeździć, ani żeby latać, bo nie było wiatru, więc korzystając, że mieliśmy wokół siebie takich turystycznych, wiesz, zakapiorów, że tak powiem, no to podążyliśmy za nimi i wyszliśmy na to Morskie Oko, a tam całe Morskie Oko jest zamarznięte.
No, a mieliście łyżwy?
Nie, stary, mieliśmy, po prostu wyszliśmy na środek jeziora w górach.
Ja, ale fajnie.
W ogóle sytuacja była bardzo piękna, bo weszliśmy tam i była cały czas mgła, więc jak weszliśmy, to było widać tak jakby nad nami było, wiesz, takie nad nami były chmury zaraz i te góry, które były przed nami, wyglądały na takie bardzo niskie, nie? Też wysokie, ale na takie, wiesz, średniej wielkości, nie? Ale po jakieś pół godzinie coś przewiało tą mgłę i się te góry pokazały 5 razy większe niż były wtedy, więc... Wow. Wyszliśmy tam i nagle, wiesz, z jednej strony wyrósł jeden szczyt, z drugiej drugi i no bez picu prawie jak Wiedźminie, nie?
Rzeczywistość prawie jak w grze.
No nie, miałem po prostu świetna grafika, wiesz, 10 na 10, nie?
O ja, super. Ja byłem tam bardzo dawno temu i pamiętam, że też byliśmy zimą, ale nie było tak zimno, żeby było zamarznięte, także wleźliśmy tam na górę pośród śniegu, całą klasą. I pamiętam, że zlazłem tam na dół do tej wody, kiedy nauczyciele nie patrzyli i zgarnąłem trochę tej wody do buteleczki. Trzymałem tą buteleczkę w pokoju przez długie, długie lata, myśląc, że jestem taki fajny, że mam tą wodę z Morskiego Oka, ale nigdy nic z nią nie zrobiłem.
Może to i dobrze.
W zasadzie co mogłem z nią zrobić? Wypić ją?
Nie, mogłeś, nie wiem, rzucić nią w kogoś?
Teoretycznie mógłbym zacząć studiować wudu i osuszyć Morskie Oko poprzez, wiesz, magię sympatyczną. No jest to zawsze do zrobienia jeszcze, nie? Jest to, może gdzieś ta butelka jest. Słuchaj, muszę coś wtrącić tutaj, bo zobaczyłem pod tymi przymarzniętymi gęśmi na 4 zobaczyłem historyjkę starszą o pseudokibicach Lecha, którzy zostali skazani za transparent na
jeszcze
meczu.
Jeszcze raz, proszę.
Podczas meczu Lecha Poznań z tym, jak to się nazywa?
Z
Litwą. No. Kibice rozpostarli gigantyczny transparent, który jest szeroki chyba na 200 osób, taki bardzo, bardzo duży na zdjęciu tutaj widać. I 3 osoby zostały skazane za to, co było na tym transparencie. Wiesz, co na nim było? No. Litewski chamie, klęknij przed polskim panem. Wow. No spoko, spoko. Chciałbym ci pokazać to. O, jest, mam tą fotkę. Jeszcze wkleję ci ją tutaj pod gęśmi.
Oh yeah. Litewski chamie. Mi to Kurwa, szkoda, że nie w kolorach cebuli, nie?
Jak w ogóle robi się taki transparent? Czy ty zlecasz, żeby ktoś go zrobił, czy musisz go wyszyć ręcznie?
Nie mam pojęcia. Wiem, że była taka akcja, że na Żużlu jest taki beef, ma Zielona Góra z Gorzowem chyba. Mhm. Falubas i chyba Stal Gorzów, coś takiego. I oni się nie, wiesz, mają beef ze sobą i się nie lubią i tak dalej. Pamiętam, że ci z Falubazu podmienili transparent Gorzowa, więc ci z Gorzowa rozwinęli transparent i byli zajebiście zadowoleni, że rozwinęli super transparent, a tam było napisane, że Falubas rządzi, czy coś takiego.
Wiesz, jak to brzmi trochę? To brzmi jak takie zastępy harcerskie, które wzajemnie wykradają sobie flagę.
No, to trochę brzmi tak.
Tak fajnie, nie tak, wiesz, jak kibole, tylko to brzmi naprawdę cool.
To brzmiło super. I pamiętam też, że rozwiesili na tym Jezusie ze Świebodzina szalik.
Co, jak?
Kojarzysz, w Świebodzinie jest ten Jezus. I na nim rozwiesili szalik taki kibolowski.
Szalik na Jezusie. W Świebodzinie. Faktycznie, ale zarąbiste. Stary, ja powiem ci, że respekt na
w ogóle maksa. Ja rozkminiałem, jak oni wnieśli ten szalik, bo ten szalik musi być w chuj duży.
Znalazłem coś zabawnego, to ci wkleję tutaj jeszcze. No, jest w chuj duży, ale on jest taki wąski, także nie wiem.
On jest wąski na jedną osobę.
No?
Przecież, on musi mieć 2 metry szerokości, więc no, musi. To musiała być stary rolka, taki jak dywan w ogóle. Oni wnieśli tam na górę rolkę dywanu.
Zobacz sobie to, co kleiłem jeszcze teraz, zaznaczyłem w doku. To też jest z Jezusem ze Świebodziny.
Pomyśl o słuchaczach.
Słuchacze też znajdą to pod naszym tematem z gęśmi.
Spóźniony pogrzeb, stary.
Tak.
To jest historia też z końca roku. Tylko znajdę skąd. Hajduk High School.
W Anglii chyba.
Z tego co rozumiem.
Nie, AOL to America Online.
Ameryka jest Ameryka. Chyba, po akcentach poznaję. Ale idea jest bardzo prosta. W szkole znaleźli szkielet, który był używany, on nazywał się Artur i był używany jako pomoc naukowa. Mhm.
No taki szkielet jak zawsze stoi w salonie od biologii, nie?
Tak, i pewnego dnia nauczycielka stwierdziła, to chyba nie jest normalny szkielet. Sprawdzę to i okazało się, że to jest martwy, żywy człowiek.
Mateusz, był to martwy, żywy człowiek.
No w sensie, teraz już martwy, ale człowiek.
Ale wiesz, że to znaczy, że to jednak był normalny szkielet.
Tak, i to był normalny szkielet.
Nauczycielka powiedziała, to chyba nie jest nienormalny szkielet.
To chyba nie jest plastikowy szkielet. I okazało się, że faktycznie szkielet jest z martwego człowieka. Nie mogę tylko stwierdzić, kiedy 40 lat spędził w swojej karierze postmortem, jak to nazwali w tym artykule.
I
cała szkoła wyprawiła mu pogrzeb.
Ej, no zarąbiście. Mogliby się dowiedzieć w sumie, kto to był. To byłby niezły projekt dla taki szkolny, powiem ci. Ale wiesz, no tak, wyobraź sobie, wiesz, on służył 40 lat, zanim zamienili go na plastikowy, nie? I później, i wtedy był przeniesiony do magazynu według tego artykułu. To znaczy, że więcej niż 40 lat ma ten, jeszcze ten szkielet. A 40 lat temu był plastik, w ogóle nie było plastiku, nie? Kiedy wynaleziono plastik, Mateusz?
Konrad.
Kiedy wynaleziono plastik? Wynalezienie plastiku.
19 wieku, czyli
1862 rok. To zadebiutował plastik na wystawie międzynarodowej w Londynie. No. Okej, czyli teoretycznie mógł być z plastiku już wtedy.
Nie 40 wiem. Lat temu? Myślę, że chyba tak.
Może plastik był wtedy drogi, droższy niż, wiesz, prawdziwe kości.
Człowiek. Zresztą co jest? Nikomu nie zależało. Może on po prostu chciał w swoim oświadczeniu.
A wiesz, że to jest ogromny zaszczyt?
Być pomocą naukową?
Tak, bo nie może być takim żulem, wiesz, spod sklepiku, który umrze i zostanie zamieniony na szkielet. To musi być szkielet zdrowego człowieka, to musi być człowiek, który nie ma żadnych wad.
No nie, tu jest. Artur został urodzony z defektem kręgosłupa, który sprawił, że jego wzrost zatrzymał się na 5 stóp, czyli około 150 centymetrów.
Fuck.
Ja mam fajną... Wykazuje też oznaki mocnego niedożywienia. I no.
Czyli jednak był to jakiś koleś.
Ubogiego domu.
Czyli był to włóczęga. Jednak.
Przypadkowe włóczyki Artur.
Wiesz, co jest dobre też?
W ogóle wyobrażasz sobie, że koleś szedł sobie ulicą i nauczyciele stwierdzili, musimy jakoś uczyć tu dzieci, nie ma na czym. I wystawili taką wódkę w pułapce. Takiej na... I on wszedł, podniósł tą wódkę i się za nim zatrzasnęła brama.
Wyobraź sobie, może to była taka szkoła, która była prowadzona przez księży i przyszedł taki bezdomny do tego księdza i powiedział, jestem bezdomny, nie mam żadnych dzieci ani żony, nie mam żadnego wkładu w świat, czuję, że jestem niepotrzebny w społeczeństwu, a ksiądz tak popatrzył na niego i powiedział, wydaje mi się, że masz dużo do przekazania nowym pokoleniom. Potem zrobili z niego szkielet.
Znaczy szkielet już był z niego zrobiony.
No w zasadzie tak. Wyciągnęli z niego.
Może po prostu odrzucili w nim wszystko, co było zepsute, nie? Wątroba.
My potrzebujemy pańskiego szkieletu, wyciągniemy z pana szkielet. A jak ja będę żył bez szkieletu? Zobaczymy.
To jest kolejny eksperyment.
No, to też zostanie zapisane.
Nie, człowiek nie może żyć bez szkieletu. Antykoncepcja agrokulturalna.
Nice. Swoją drogą chciałbym zauważyć, że kiedy czytaliśmy te newsy, to przeczytałem to bez błędu, co uważam, że jest osiągnięciem. Jak na pierwszy tak? podcast w tym roku.
Oh yeah.
Antykoncepcja agrokulturalna. No proszę cię. Powiedz to 10
Więc
razy.
W Kolumbii.
Tak. O, to będzie pewnie dobre.
Oh, yeah. To mi podrzuciła Angela. Więc idea jest bardzo prosta.
Nie, Mateusz, nie. Stop. No dobrze, jedźmy. Nie ma tematu zbyt szokującego dla naszych słuchaczy.
Nie ma wykształcenia dobrego co do edukacji seksualnej, więc ludzie stosują różne rzeczy. Co więcej, ta edukacja seksualna jest, ale z powodów religijnych na przykład ludzie nie puszczają swoje dzieci na to. I prezentują im inne alternatywy. Na przykład to się przydarzyło Karolinie Rojas. A. Nie, sorry, to była pielęgniarka. Pielęgniarka Karolina Rojas znalazła w ciele 20-letniej kobiety, która skarżyła się na bardzo mocne bóle w okolicach brzucha właśnie, znalazła ziemniaka.
Wewnątrz
kobiety.
To normalne, ludzie zjadają ziemniaki, Mateusz.
Tak, tylko ona znalazła ją w pochwie.
Aha, to nienormalne.
I okazało się, że ten ziemniak miał uchronić ją przed poczęciem. No i wydaje się, że to się jej udało, bo w sumie nie poczęła. Problem jest taki, że ten ziemniak, wiesz, ziemniaki to są rośliny, które generalnie najlepiej rosną w takich wilgotnych i ciemnych miejscach. Więc problem był taki, że o ile nie dała począć życia człowiekowi, to dała życia nowemu ziemniakowi, który zaczął puszczać w niej pędy.
Ja mam kilka takich wniosków pozytywnych i negatywnych tutaj.
Stary, to brzmi w ogóle jak jakiś hentai.
Trochę tak.
To brzmi jak prosto z japońskiego, jakiegoś japońskiego serialu.
Ja mam jedną rzecz do zarzucenia tej kobiecie i jedną pochwałę dla ludzkiej rasy. Rzecz, którą mam do zarzucenia, to jeśli już włożyłaś w siebie ziemniaka w celu zapobiedzenia ciąży i trzymasz go tam nie tylko kiedy uprawiasz seks, ale praktycznie cały czas od tygodni i zaczyna boleć cię bardzo mocno brzuch, to twoją pierwszą myślą nie jest wyjąć ziemniaka?
Nie wiem, ile czasu on tam spędził.
I słuchaj, druga rzecz, no właśnie, ile mogła... Cholera, musiał trochę.
After two weeks.
Dwa tygodnie.
Cześć, to nie jest tak, że ona nosiła ten ziemniak rok i mogła się przyzwyczaić, zapomnieć o nim.
Ej, miałeś kiedyś ziemniaki parę tygodni w domu, bo one zaczynają puszczać pędy, nawet jeśli leżą na ziemi.
No właśnie.
Ale mam jedną pochwałę dla ludzkiej rasy. Kiedy powiedziałeś, że ziemniaki najlepiej rozwijają się w ciemnych i wilgotnych miejscach, to mam wielką pochwałę dla ludzkości, pochwałę? Że to się zdarzyło po raz pierwszy najwyraźniej.
Znaczy, ja sądzę, że to nie zdarzyło się po raz pierwszy, dlatego że to była stosowana metoda antykoncepcji w Kolumbii. Od swojej matki się o tym dowiedziała.
Wow.
Rozumiesz, że to jest... Mama jej powiedziała, że niech wsadzi ziemniaka, żeby nie została w ciąży, więc ja sądzę, że to nie jest pierwszy przypadek.
Ja zawsze solę Monikę przed współżyciem, żeby odpędzić złe duchy.
Ale od góry czy od dołu?
No generalnie. Czasem solę
penisa. Ale żeby lepiej smakowała. Ja pryskam cytryną, bo skoro już jem ostrygi. Boże, jaki facepalm.
Coś jeszcze miałem, ale właśnie you derailed my train of thought. Generalnie jeszcze jedna rzecz. Ja jestem, wiesz, dosyć luźnym człowiekiem i jeżeli ona miałaby tego ziemniaka w sobie, ponieważ masturbowała się nim, to ja bym powiedział, gdyby tak było, to bym powiedział, zapomniała wyjąć, spoko, jest to zabawne, ale zrozumiałe. Ale w tym przypadku, no nie wiem.
Ja bym chciał zjeść tego ziemniaka. W sensie, skoro już urodziłem to mógłbym to zjeść, nie?
Tak jak inne rzeczy, które rodzimy.
Dokładnie tak. Nie, w sensie, W sensie, no nie wiem, skoro już robimy porypane rzeczy, to... Jeżeli oni zniszczyli tego ziemniaka, żeby z niej wyciągnąć go, pocięli go na przykład, a jeżeli w Kolumbii jest na przykład, wiesz... A jeżeli w ogóle ona została pobita, bo zabrała ziemniaka z kuchni, gdzie pracowała na przykład, i tego ziemniaka się doliczyli później?
Jezus, to dobra. Ja chciałbym zauważyć tylko, że to była ziemniaczana aborcja, przeciwko której ja jestem przeciwko temu, ponieważ ja jestem pro-potato.
Jesteś pro-tato?
Jestem pro-tato.
Pro-tato, po polsku nawet lepiej brzmi.
Wow. No dobra.
Ale z drugiej strony, wiesz, sałatka ziemniaczana.
Czekaj, tu jest na koniec jeszcze jeden... Ostatnie zdanie. Survey to jest badanie, które zostało przeprowadzone przez Bayer Healthcare, które zawierało 1500 kobiet z Anglii pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Odkryło, że niektórzy ludzie używają torebek na kanapki, folii takiej przezroczystej albo lateksowych rękawiczek jako... zastępstwo kondomów.
Papierka po batoniku.
Także generalnie nie możemy się śmiać z Kolumbii, bo kraje pierwszego świata też tak mają.
Znaczy wiesz, co jest pod ręką, nie?
Co jest pod ręką.
I tak to jest fajne, że oni w ogóle o tym myślą, nie?
No, tak, trzeba to pochwalić. Jeśli słuchają nas jakieś osoby, które nie zaczęły jeszcze życia seksualnego, to bierzcie przynajmniej ten przykład.
Ale nie, może nie dosłownie.
No nie wiem, możecie użyć... Jeśli użyjecie ogórka, to przynajmniej będziecie coś z tego mieli w trakcie, że tak powiem, insercji.
Dobra, stary, Mahomet do góry. Jeżeli Mahomet nie przyjdzie do góry, to góra do Mahometa. Więc tak, najpierw zgadnij kraj i stan.
No, skoro tak mówisz, to pewnie jest to Floryda, USA. Ewentualnie Sosnowiec, Polska.
Okej. Okay.
Radom?
Floryda.
Okej.
Okay. Floryda. Facet zaaresztowany. Bo to było, rozumiem, że to było w okolicach Wigilii. Więc to się nie zdarzyło pierwszy raz. Więc próbował się włamać do więzienia, żeby spędzić czas ze swoimi kumplami.
Nice. To jest człowiek, któremu, wiesz, zależy.
Ale nie ma godzin odwiedzin czy coś takiego?
Może nie są akurat wtedy, kiedy zamierzał się spotkać z kumplami. A może jest poszukiwany i nie mógł po prostu przyjść do więzienia. Myślisz, że życie jest takie proste.
Ale tak się zastanawiam właśnie. Wyobraź sobie, że masz tak fajnych kumpli, że stwierdzasz, że odwiedzisz ich w więzieniu i włamujesz się do więzienia. Jesteś jak odwrotny prison break, czaisz?
No... Teoretycznie, czy nie powinno być łatwo się dostać do więzienia, bo więzienie jest zaprojektowane, żeby nie można było z niego uciec.
No, wiesz, nawet jeżeli mu się nie udało dostać, to dostał się do więzienia.
Ja tu widzę, że on próbował w najróżniejszy sposób się dostać tam do środka. Finalnie złapali go, porazili go prądem, kiedy zaplątał się w... Jak to się nazywa?
Drut kolczasty.
Na szczycie płotu, ale wcześniej próbował wjechać do lobby samochodem. I faktycznie chyba wjechał, tu jest nawet filmik.
Chciał zrobić podkop, z tego co widzę też. Nie, to jest dobra, to jest te... Chyba kraty też przewrócił samochodem i to się wybiły one.
No nieźle, ale koniec końców udało mu się dostać do tych swoich ludzi. Powinien mieć takiego, wiesz, jak się nazywa zarządca więzienia? Zarządca więzienia? Powinien mieć zarządcę więzienia, który, wiesz, który jest takim chujem i generalnie kazał mu święta przeleżeć w osobnej celi.
Innej celi.
Izolacji.
W areszcie chyba, nie? Bo najpierw musisz trafić do aresztu. Nie mogą cię wtrącić do więzienia po prostu.
No tak, ale jeśli masz tak blisko, bo akurat byłeś tam, kiedy próbowałeś włamać się do środka.
Ale tutaj jest jedyne co, no to wykonał 5000 dolarów uszkodzeń. To nie jest tak dużo.
No jest to, no czy wiesz, no razy 4, nie? 20
no to,
złotych.
No to nie jest tak dużo, biorąc pod uwagę, że wjechał samochodem do budynku i rozwalił płot.
No, to prawda. Wiesz, płot kosztuje 3 złote pewnie.
3 złote. Na galonie. No. Mają bardzo tani płot w Ameryce. Dobra, tutaj mieliśmy jeszcze następną rzecz.
Woda krzepi?
No.
Umarł z przepicia, odżył w kostnicy i wrócił na imprezę. podaje wiadomości WP.pl. To podesłał Adaś. Na Dalekim Wschodzie Rosji w kostnicy ocknął się uznany wcześniej za zmarłego mężczyzna. Za przyczynę jego śmierci uznano przedawkowanie wódki. Generalnie koleś po tym, jak umarł na imprezie z przepicia, obudził się na podłodze kostnicy. Położyli go na podłodze chłodni, ponieważ kostnica była przepełniona tego dnia. Nie wiedział do końca, gdzie jest, ale poczuł, że dotyka czyichś zimnych kończyn, uciekł generalnie z tej kostnicy. I najwyraźniej wrócił na spotkanie, na którym był wcześniej.
Powiedzieli mu, nie możesz być nieżywy, już cię wpisaliśmy. Była taka akcja, nie? Pamiętasz, że koleś umarł, zaksięgowali go jako martwego, a potem odżył? Nie, chyba...
Zaginął. I bardzo ciężko jest odzyskać swoją tożsamość po czymś
bardzo
takim.
Ciężko jest odżyć, no.
Mhm. Znaczy podejrzewam, że zależy od kraju, ale w krajach, w których to się wydarzyło, to ludzie mieli straszliwe kłopoty. Ale podejrzewam, że jakbyś wziął niezły, taki duży kredyt i potem zaginął na parę lat, to generalnie byłoby spoko.
Tak mi się jeszcze przypomniało w ogóle, że jeśli chodzi o te zdradzenie fabuły Star Warsów, to to, że w ogóle internet nie wrzucał spoilerów na temat Gwiezdnych Wojen, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką się udało zrobić od czasu społeczeństwu, od czasów chyba Gwiezdnych, World Trade Center.
Bo to jest dlatego, że wiesz, no wydaje mi się, jak wielkim potworem musiałbyś być, Mateusz, żeby zaspoilować komuś Gwiezdne Wojny?
No nie wiem, przynajmniej Sithem.
To fakt. Ja nie wiem, no faktycznie tak było. Ja nie zobaczyłem żadnego spoilera przed pójściem.
O Jezus, wyobrażasz sobie to? Ale że na samym początku pokazuje się Sith i mówi ci, spoiluje ci zakończenie? I jest naprawdę złym? Najgorszym łotrem w Gwiezdnych Wojnach?
Ej, ale wtedy możesz znaleźć tego aktora, który go grał, możesz go zabić, w tym momencie zabiłeś swojego Sith Mastera i jesteś sam Sith Lordem.
No nie, bo to by musiał być twój master.
Znaczy, no wiesz, powiedział ci parę rzeczy, więc generalnie...
A, w sumie?
Jeśli naciągniesz trochę definicję, to nie jest źle.
Jasne, że tak.
Kiedy świat cię trochę przerasta?
To jest historia 46-latka.
O Jezus Maria, wiem o czym.
Który z Toronto, który stwierdził, że zostawia swoją żonę i 7 dzieci i zostanie adoptowany jako 6-latka.
Tak, on jest nie tylko transgender, ale jest trans... Jak to było pięknie?
Ageism?
Transageist? Chyba tak. Że jest transwiekowy. Ponieważ tak wewnątrz jest 6-letnią dziewczynką. Nie wiem, co ci powiem.
Zostawmy to.
No dobrze, no, ale ja, jeżeli...
Jeżeli byście ciekawi naszego komentarza, to...
Jaka jest najgłupsza rzecz, którą mógłbyś wymyślić, Mateusz, jeśli miałbyś powiedzieć, że jesteś wewnątrz kimś innym? Czy możesz być na przykład dinozaurem wewnątrz i krzyczeć na ludzi i jeść liście?
Był taki koleś, który powiedział, że jest naprawdę wewnątrz wilkiem. I chodził i szczekał, i wił do księżyca i szczekał na ludzi.
Było coś takiego, no.
Dobra. Trochę dalej idziemy. Pierwiastkowy zawrót głowy.
O, to jest fajne. Znaczy fajne. Wiadomo. Generalnie jeśli jesteście
nie
teraz w szkole...
Nie wiedziałem, co napisałeś.
Jeśli jesteście teraz w szkole i macie chemię...
To jesteście w bardzo ciekawych czasach.
Tak, trzeba było się uczyć szybko, dopóki mieliście mniej pierwiastków do nauki. Bo pojawiło tak, się ile nowych pierwiastków?
5. 5 albo 4.
Tutaj
wiem, że
cztery
z tego, co rozumiem,
ale...
to 3 odkryli Rosjanie, a jeden Japończycy.
Mhm.
Tak. Dobrze mówimy.
Tak.
30 grudnia oświadczono, że Rosjanie i Amerykanie w kolaboracji odkryli trzy pierwiastki. Znaczy, może nie odkryli, bo wiadomo było, że one istnieją w sensie, ale potwierdzono ich istnienie, czyli podkazano odpowiednie dowody, a dodatkowo z Japonii w Wako odkryli 113 element.
Tak, bardzo, bardzo to jest spoko sprawa. I teraz ta International Union of Pure and Applied Chemistry to najwyraźniej jest takie ciało, które przyznaje właśnie...
113 pierwiastek w ogóle tutaj na razie się nazywa UUT i nie chcemy, żeby się wiązał z fluorem i jodem.
Co? Z fluorem i jodem?
No.
Czemu akurat tak?
Bo będzie fiut. Taki dowcip.
Nice.
Nie jestem z niego dumny.
Teraz słuchaj, jest to ciało, które przyznaje rację tobie, jeżeli twierdzisz, że odkryłeś nowy pierwiastek, i oni też, kiedy potwierdzą to, to dają ci prawo do tego, żebyś ten pierwiastek sobie nazwał, jak tylko chcesz. I powstała petycja na stronie change.org, która wysunęła prośbę, żeby 117 pierwiastek został nazwany Octaryna w hołdzie Teremu Pratchettowi.
Tak, bo też dlatego, że wszystkie te pierwiastki kończą się na ine. Ein. Iodine, fluorine i tak dalej. Chlorine, bromine i tak dalej, nie? Po angielsku w sumie. Mhm.
No, to byłoby spoko.
Mówimy fluor i jod, nie? Ale ten.
Z tym, że wyobraź sobie, jeżeli jesteś chemikiem, to prawdopodobnie jesteś nerdem siłą rzeczy. Więc prawdopodobnie masz swoje własne pomysły na to, jak chciałbyś nazwać ten nowy pierwiastek. Chyba że odkryłeś 15 pierwiastków do tej pory i już ci znudziło nazwanie ich w ciekawy sposób.
No w sumie oni odkryli 3, nie? Więc...
Aha, no jeden z nich mogą odpuścić.
Ale z drugiej strony myślę, że to jest fajna petycja, nie?
Jest zajebista, także warto ją podpisać. Ja ją podpiszę może w tej chwili albo później. Czekaj, może wypiszę ją teraz? Konrad. O, wpisało mi samo. I'm signing because Terry Brad... Pratchett is love.
Terry is life.
Pratchett is life. Nie wiem, czy to zwiększy wagę mojego wpisu, czy zmniejszy.
Strona, która, gdzie możecie to zrobić, to jest wrzucana oczywiście w linki. Strona to jest change.org i tam jest cała ta petycja.
Jakbyście koniecznie chcieli to znaleźć w jakiś łatwy sposób w Google'ach, to wpiszcie change.org i Octaryn. Czy Octaryn, jakkolwiek chcecie to wymówić.
Ale fajnie.
Podpisane. Teraz pewnie będą musiał jeszcze potwierdzić.
Bang. Fajnie.
Podziwiam. To jest taki moment, taki moment w życiu, jak umiera Michael Jackson, jak jest ukryty nowy pierwiastek, kiedy wiesz, że świat się zmienił trochę.
Trochę się zmienił. Znaczy, nie tyle, że odkryto nowy pierwiastek, tylko, że zakończyli tablicę pierwiastków, tak jakby.
Zakończyli rów.
Rów.
Zakończyli rów. Ten.
Wiersz.
Wiersz, dokładnie. O. I nareszcie, wiesz, tyły podręczników do chemii będą miały bardzo równą tabelkę.
Tak.
I to czekaj, to znaczy, że nie ma więcej pierwiastków? Moja wiedza na temat konstrukcji tego całego...
Układu?
Układu jest zbyt mała, żebym mógł stwierdzić, czy jest tam miejsce jeszcze w sumie, żeby dopisać jakieś wiersze.
On jest tak trochę porypany, nie? Bo on w połowie nagle są... Są latanowce i aktynowce i one w ogóle mają zupełnie nagle wchodzą w połowę. Moja wiedza jest też ograniczona, chociaż tak naprawdę kończyłem chemię jako kurs.
To fakt, kończyłeś. No ale wiesz, nie musisz wiedzieć wszystkiego, masz podręczniki.
Nie, ale też wiesz, wypadałoby, żebym wiedział cokolwiek.
Nie mówię, że jesteśmy tu po to, żeby nabijać się z tego, czego nie pamiętasz ze szkoły, Mateusz, ale...
Ale...
Ale teraz czas na piłkę w trybuny.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Czy mogę tylko powiedzieć na początku, że dobrze mi się nagrywa po tej przerwie? W sensie cieszę się, że nagrywamy znowu. Tęskniłem za tym. Brakowało mi tego. Nie wiedziałem, że mi tego brakuje w momencie, kiedy się opierdalałem i grałem w gry, ale teraz, kiedy nagrywam, wiem, że mi tego brakowało.
Nie, mi się wydaje, że to było takie long overdue. Ale dobrze, że dobrze. Czasami muszą być też takie przerwy.
Tak, czasem będą. Czasem ja będę chory, czasem... No to już, kiedy jest chory, to po prostu nagrywa, tak jak dzisiaj. Także wiecie. Slayer 6... A, dobra. Slayer 6 pisze... W zasadzie to Slayer 6 podesłał nam temat, który będziemy dokładnie
zagłębiać. Ja na to trafiłem jakiś czas temu. Ja na to trafiłem jakiś czas temu, ale temat jest dosyć gruby. To znaczy... Trzeba przeczytać go i trochę ochłonąć, żeby o nim pogadać. W skrócie, to jest o dwóch rzeczach. O jednej rzeczy, ale która jest w dwóch miejscach powiedzmy powiedziane. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi w skrócie, to w Chinach próbują wprowadzić, teraz to się nazywa jakoś, Sesame Credit to się nazywa. Czyli ta agencja, która to wprowadza. Idea jest taka, że... Żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba zapoznać się z pojęciem gamifikacja, czyli takie ugrywalnianie różnych rzeczy.
Tak, tak jak...
Polega... No?
Jakiś przykład, na przykład, Jezus Maria, punkty premium, takie, które zbierasz na stacjach benzynowych, są
to
chyba
jest jakiś tam
takim przykładem. Zbierasz punkty, możesz wymieniać je na nagrody i nagle tankowanie jest jak gra komputerowa.
Tak, no stosują, to jest na przykład, gdzie jest w ogóle, gdzie jest na przykład jakiś za to jakaś nagroda, tak? Ale często te systemy są zaimplementowane po prostu po cokolwiek, tak? Czyli na przykład w grach komputerowych zaczęto wprowadzać achievementy, które same w sobie nie mają żadnego znaczenia, ale dają wam jakieś punkty gracza.
Chcesz powiedzieć, że zgamifikowali gry komputerowe?
Dokładnie, można by tak powiedzieć. Druga sytuacja to jest na przykład w pracy, tak? Jeżeli na przykład załóżmy, że dostajesz punkty za punkty i za na przykład, jeżeli nie spóźniasz się, przychodzisz tydzień do pracy bez spóźnień, super, masz cały tam streak z tego i dostajesz za to punkty i czujesz się, że na przykład mówisz, no ale jeżeli mógłbym się spóźnić dzisiaj, ale jeżeli się nie spóźnię jeszcze raz, to będę miał cały tydzień bez spóźnienia i wtedy dostanę tam jakieś punkty i będzie super. Żeby zrozumieć całą system, całe... Bo to tak brzmi bardzo głupio, jak się o tym mówi, ale ja robiłem jakiś kurs z tego, pamiętam, i to jest bardzo złożony proces. To, że to działa bardzo mocno i to nawet nie musi mieć, to jest bardzo potężny system, który działa na naszą psychologię na takim poziomie, że nawet nie musi mieć nagród, żeby na nas
tak,
działał.
Nie musisz mieć, to musisz mieć poczucie, że osiągasz coś w jakiejś, wiesz, że coś rozwijasz takiego, cholera, trudno to wytłumaczyć, ale te gry, takie gry telefonowe często wciągają właśnie z tego powodu, dlatego, że odblokowujesz coś nowego, tu masz achievementa, tu masz nową umiejętność.
Odblokuj nowy poziom, a teraz zakończ jeszcze ten poziom, żeby uzupełnić. No nawet Facebook to miał. Facebook do jakiegoś czasu miał taki motyw, że pokazywał ci pasek progresu i mówił, wiemy o tobie 60%, uzupełnij, gdzie chodziłeś do szkoły, żeby mieć 100% uzupełniony profil.
Tak, to jest achievement, taki... the first rat in the race.
Najpierwszy ze szczurów. Szczur przodowni.
Szczur przodowni.
Ale nie, no, to są takie elementy, które działają na takim bardzo mocnym poziomie. Zachęcam, żebyście przeczytali trochę o gamifikacji właśnie. Gamification czy gamifikacja właśnie w polskim. Grywalizacja zostało to tak przetłumaczone po polsku, racja. Niefortunnie. Ale no, to jest dosyć mocny taki problem. Idea jest taka, że zamieniasz coś w grę i dzięki temu to macie mobilizować do czegoś. Czyli na przykład zamieniasz swoje obowiązki w grę. Mówisz, że jeżeli wykonasz parę tam obowiązków, dostaniesz punkty i dzięki temu masz po prostu większy jakiś inwektyw do tego, żeby wykonać te obowiązki swoje. I teraz pojawia się dosyć problem, bo to nie byłoby złe i to jest stosowane, to jest bardzo mocny problem. Gdzie to należy stosować, gdzie nie, gdzie jest to puste, a gdzie to ma sens. I tak dalej. I to jest wiadomo, że to jest jakieś narzędzie, które może być dobre albo złe, w zależności od tego, jak to zastosujemy. Jest jak moc. I problem się pojawia taki, że w Chinach zaczęto wprowadzać tak zwany social credit, czyli twoje punkty jako obywatela. I jest to wprowadzone bardzo... nie wiem, to jest bardzo ciężki temat do ruszenia, bo nie tylko te punkty mają się pojawiać u ciebie, że mówiąc jakim jesteś dobrym obywatelem, ale także mają ci powiedzieć na przykład, jak inni są dobrymi obywatelami, bo wszyscy mają dostęp do nagród innych. Co więcej, te punkty mają ci na przykład pomóc w rozliczeniu na przykład podatków, czy dostawania jakichś ulg, czy kiedy aprobujesz o wizę. Tego typu rzeczy.
Mm-hmm, tak.
I teraz to działa na bardzo wielu... Daj mi tylko skończyć te parę rzeczy, póki myślę o tym. Działa to na wielu rzeczach. Po pierwsze na przykład, jeżeli jest... I takie parę przykładów rzucę, żeby mniej więcej pokazać, jak to działa. Załóżmy, że jesteś na jakimś tam ichnim Facebooku i mówisz, że jest jakaś sytuacja, że jest jakiś, nie wiem, coś w opozycji do rządu, czy piszesz coś niefajnego, jakiś komentarz krytykujący jakieś działanie rządu i twój social credit się obniża. Ale robisz coś tam dobrego, na przykład nie dostajesz w tym roku żadnego wykroczenia drogowego i twój social credit się podwiększa. Problem jest taki, kiedy zaczyna się to łączyć z innymi ludźmi, czyli na przykład ty poprzez to, że jesteś z ludźmi, masz jakiś tam konkretny social credit i mówię ci, hej, jest taki Konrad, który jest bardzo słabym obywatelem, bo on ma tylko 100 punktów, a wszyscy macie 200. Jeżeli go wyrzucicie z grupy, to wasz kredyt skoczy. O ileś tam.
Bo pozbywasz się trujących tych ze swojego środowiska, albo sprawiasz, albo dbasz o nich, żeby polepszyli swój kredyt score, żeby mieć lepiej.
Tak, więc generalnie tworzysz taki właśnie, tworzysz taki, taki social, że albo ty im pomagasz, albo jeżeli ktoś jest naprawdę trujący, to go po prostu wyrzucasz i tworzysz taki system outcastów. Tak jakby. I teraz no tak. Problem jest tutaj na tyle mocny, że ten system jest bardzo potężny, w sensie my nie wiemy, jak mocno on działa na głowie, jako przeciętny człowiek. To jest trochę tak jak reklamy, kiedy się pojawiły. Ty nie wiedziałeś, jak mocno działały na ciebie reklamy, dopóki się o tym nie dowiedziałeś i teraz możesz do tych reklam podchodzić bardziej świadomie. To znaczy wiesz, że one mają na ciebie wpływ, ale przynajmniej wiesz, że mają na ciebie wpływ.
Jasne.
A kiedy one się zaczynały pojawiać, to dużo reklam było bardzo nietransparentnych i to był ten problem z tym. I to się pojawia tutaj. To znaczy, pojawia się jakiś mechanizm, który jest bardzo, no nie wiem, że tak powiem, on jest bardzo uzależniający. To jest dobre słowo chyba tutaj, żeby użyć.
Tak, tak.
Mhm. I kiedy zaczynasz to stosować w takich miejscach, właśnie jeszcze Chiny. Chiny to nie jest miejsce, którym ja bym zaufał, że to wprowadzą totalnie obiektywnie.
No wiesz, muszą mieć trochę kontrolę nad taką gigantyczną masą ludzi.
Pamiętaj, że oni mają, wiesz, osobny internet. Przecież w Chinach nie dostaniesz się na Facebooka swojego, nie?
To prawda.
Google nie działa. Masz bardzo mocną cenzurę tego, co wychodzi, a wchodzi. No to jest inny...
Ale wiesz... No, mogłoby to doprowadzić do takich cudownych absurdów. Gdyby się okazało, że algorytm źle kalkuluje na przykład ilość spożywanych pączków w miesiącu i dodaje ci dużo punktów, więc jak chcesz kupić nowy samochód na kredyt, to idziesz i wpierdalasz pączki, żeby zbustować swój kredyt i możesz kupić auto.
Jeszcze co, jak to się mówi, że możesz grindować level.
Możesz grindować.
Grindować swój kredyt. No... Tak naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani bardziej tematem, to Extra Credits. To jest Extra Credits, to jest w ogóle osobna rzecz, którą chciałbym polecić. Extra Credits to jest taki wideokast, który mówi o grach komputerowych i mówi o mechanikach w grach. Czyli o tym, jak na przykład, kiedy na przykład, tutaj mam przykładowe odcinki. Na przykład, kiedy trudne jest fajne, a kiedy nie jest fajne.
A, widziałem ten kanał ostatnio.
Ten kanał jest jednym z najlepszych kanałów o grach komputerowych, jakie widziałem ostatnio, jeśli chodzi o dla twórców gier i dla bardziej świadomych odbiorców, którzy nie tylko interesuje gra, ale także z czego to wynika. I jeśli chodzi o sam biznes, tak?
Na przykład tak, no, tutaj, game design też bardzo często.
Na przykład na przykład opis progression systems, nie? Czyli na przykład jak zaprojektować dobrego RPGa, żeby cię wciągał, a nie żeby cię wkurwiał.
Tak, koleś ma dobre ma te filmiki. Tylko ma bardzo dziwny filtr na głos.
Są świetne. Ja uwielbiam te filmiki, ale tutaj on bardzo dobrze je tłumaczy. Więc ja tutaj polecam, gdzie on opisuje cały ten system. Trochę może bardziej świadomy niż my, bo dla nas jest to taki temat, powiedzmy, nie przygotowaliśmy się do tego, nie? Chcielibyśmy trochę się więcej na ten temat doczytać, żeby o tym powiedzieć na pewno.
No, ja jeszcze tego filmiku zresztą nie widziałem, także w przyszłym tygodniu na następnym odcinku pogadamy o tym więcej.
Dobra, ja przepraszam, że ja z takiego ranta długiego puściłem, ale chciałem trochę zainteresować tematem, bo myślę, że to jest dosyć gruba rzecz.
No, myślę, że to jest, wiesz, to jest taki temat, który jeśli się sprawdzi w Chinach, to bardzo możliwe, że trafi do użytku w innych miejscach.
Wiesz, problem jest taki, że on się może nawet nie sprawdzić w Chinach, a trafić do użytku. To jest bardzo łatwy do wprowadzenia. Jest naprawdę paskudnie łatwy do wprowadzenia.
My mamy troszeczkę takich rzeczy. Mamy przecież krajowy rejestr długów, który miał tak działać.
No w Ameryce masz credit score, nie? Który mówi ci o tym, jak wypłacasz kredyty, kiedy bierzesz kredyt. Tylko że tutaj wchodzi coś więcej. Tu wchodzą nie tylko jakieś pieniądze twoje, zarobki i tak dalej, ale na przykład pozwala ci to kontrolować obywateli na bardzo niskim poziomie. Na
plus,
takim,
plus
z kim się zadajesz.
Wszystko. To jest jawne, także wiadomo. Także jak spotykasz nową osobę i ona ma kredyt 3, to możesz się na przykład zastanawiać, czy nie zgwałciła jakiegoś dziecka kiedyś.
Albo na przykład zgwałciła dziecko, ale jest politykiem i dlatego ma kredyt 1000.
O rady.
Dobra. Albo inaczej, jak ty się zastanawiasz, czy ona zgwałciła dziecko, to stwierdzi, hej, hej, nie możesz zastanawiać się, czy ten polityk zgwałcił dziecko. Spekulowałeś na Reddicie ostatnio taki kanał, taki temat, więc teraz tracisz punkty za to. Więc jest to bardzo potężna forma cenzury pod kątem niewidzenia tego. Czyli, rozumiesz, pod kątem takie... Jak to powiedzieć? Taką, wywołuje to w tobie też taką bierność, bo akcje, które powinny być darmowe, czyli taka opozycja jakby, staje się być może negatywna w kosztach. Znaczy, no, pozytywna w kosztach, czyli negatywna. Mhm.
No, tak. No, poza tym możesz bardzo łatwo kontrolować, co ludzie będą i czego nie będą robić. Wystarczy, że po prostu zmienisz, jak punktowane są konkretne rzeczy i zmienisz to, co ludzie robią na co dzień, nie? Zwłaszcza, co więcej, jeżeli przyzwyczajesz ludzi do grindowania.
Właśnie,
punktów.
Co więcej, jeżeli przyzwyczajesz ich do tego, że ten kredyt istnieje, nie? Mhm. I to nie jest coś, co pewnie spotka, wkroczy z roku na rok, nie? Ale no to zacząłem to już wprowadzać. Z tego, co rozumiem, to jest... oni podpisali z Chinami ten... Nie wiem, czy to... Jakie to Sesame Credit to jest ta firma, która miała to wprowadzić. I w ciągu 5 lat ten system ma się stać obowiązkowy. Dla każdego w Chinach.
Ciekawe, czy tak się stanie.
Znaczy to jest... taka jest podpisana umowa z nimi. Mhm. Więc...
No nic, najwyraźniej będziesz miał statystykę dodatkową, jak będziesz żył w Chinach.
Znaczy, wiesz jak to jest. To nie jest też Europa, nie? Tu masz system taki bardzo mocnej cenzury, w których jeżeli ci, wiesz, jesteś w kraju trzeciego świata, więc jak ci dyktator coś powie, tak robisz. Mhm. I to prowadzi do mocnych absurdów, nie? I to raczej powoduje, że Chiny się dzięki temu bardziej odcinają niż łączą ze światem. No jest to taka gruba rzecz, do której ja bym chciał, żeby poruszyli ją na przykład na jakimś nawet zjeździe Unii Europejskiej, tak? Na jakimś takim, wiesz, żeby no, mocniejsi politycy zaczęli się na ten temat wypowiadać.
No wiesz, byłoby to interesujące, bo jest to o grach, także generalnie byłoby ciekawie oglądać wiadomości.
No.
Salem pisze. Co pisze Salem? Ty czytaj. Czy ja czytam?
Ty czytaj na razie. Ja się wygadałem. Nie, ja się wygadałem. Chciałem poruszyć ten temat, uważam, że jest ważny. Zachęcam do dowiedzenia się więcej i postaramy się przygotować troszkę więcej może na następny odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Do wcipów.
No właśnie, nie chcę zaczynać z tym poważnie wyjeżdżać, bo teraz poświęciliśmy troszkę czasu na to.
Salem pisze, co do złodzieja w stroju minionka, aż wstyd przypominać jedną z pierwszych zasad Moista von Liebwiga. Ludzie zwracają uwagę na detale, więc cokolwiek dziwnego będzie jedyną rzeczą, jaką zapamiętają, a można się tego łatwo pozbyć. A?
Chodziło mu o to, że jeżeli masz na przykład wystające sztuczne, to wszyscy zwrócą uwagę, że masz wystające zęby i potem je wyrzucasz.
O, dobrze. No i mówiliście kiedyś, w okolicach 20 odcinka, o tym, że ludzie przebrani za dziwne rzeczy i rozdający ulotki są automatycznie przez nas niezauważani i byliby idealnymi napadającymi na banki. Wtedy była też mowa o cygańskim dziecku, które widzi tych ludzi i musi przekazać to, co widziało.
Salem, w ogóle, ja mam dla ciebie, poprawiłeś mi strasznie humor tym, że pamiętasz stare odcinki, bo ja sobie przypominam to.
Ja nie pamiętałem nawet, że to było tak skomplikowane. Ja myślałem, że to było tylko cygańskie dziecko, które... Zajebiste. Dziękuję, Salem. Dziękuję ci bardzo. Natomiast co do...
Ja mam łezkę w ogóle.
Ja prawie też. Teraz wyduszę, czekaj. Natomiast co do product placementu w dziwnych miejscach, Rafał Kosik w swoich książkach cudownie, w swoich książkach Felix, Net i Nika, które są książkami celowanymi w gimnazję listów teoretycznie, ale są cudowne i nadal czytam nowe, mają bardzo fajnie przedstawione i wkomponowane w treść naukowe rzeczy. Czekaj, bo to był nawias teraz. Felix, Net i Nika przy okazji podróży w alternatywne rzeczywistości poruszył dany temat. Bohaterowie trafili do rzeczywistości, gdzie wszystko było product placementem i za przebiegnięcie na czerwonym świetle w bluzie Nike Born to be Wild dostawało się hajs od właściciela, o ile tylko zdarzenie było zarejestrowane na przykład na kamerach ulicznych. To powiem ci, że trochę też niezła gamifikacja, bo dostajesz punkty za przebiegnięcie w bluzie. Na koniec...
Wszystko jest product placementem.
Na koniec Salem pisze, starałem się skracać jak się da, ale nie zawsze da się bardziej. Dziękujemy
za twoje próby. Mi się wydaje, że super napisałeś, że bardzo zwięźle napisałeś to, co chciałeś powiedzieć. Tak, żeby wydało się, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi.
Tak. Ja te książki, jestem ciekaw tych książek, nigdy ich nie ruszyłem, a znaczy, znam jedną książkę Kosika, który jest zajebista.
To jest to, co ty mi podrzucałeś, nie?
Vertical.
Vertical, no.
Także myślę, że może trzeba je obczaić, cholera. Lubię książki dla dzieci i młodzieży. Przynajmniej lubiłem, kiedy byłem młodszy.
W ogóle mam wrażenie, że powinniśmy w pewnym sensie lektury zamieniać na takie współczesne literatury, nie?
No, to czy wiesz, nie wiem, Harry Potter chyba został dodany do lektur.
Ale to nawet nie o to chodzi, nawet lektur, nie? Chodzi o to, że mniej klasyki, a bardziej trochę współczesne takie problemy. Bo już te książki powoli, powoli się zaczynają robić bardzo nieaktualne.
No tak, no nasza szkapa.
Nie wiem, Janko muzykant.
Nasza szkapa mówi, że jeżeli będziesz miał kiedyś konia i ten koń umrze. A Janko muzykant, wiesz, te książki teoretycznie mają takie przesłanie ponadczasowe, nie?
Mi się strasznie podobał motyw, jak jakaś laska mówiła, że to uczucie, kiedy twój facet mówi, że Janko muzykant jest chujowy, bo spalili chłopczyka w piecu, a ty chcesz się z nim rozstać, bo wiesz, że jest ignorantem i nie wie, że nie spalili tak naprawdę jego siostrę, a nie Janka. Rozalkę.
To są wszystko inne książki, nie?
Nie, Rozalka?
No nie było w Janku muzykancie żadnej spalonej siostry.
Tak, Jank w muzykancie, jego siostra, została wrzucona do pieca na ileś tam zdrowaszek, bo była chora.
Naprawdę? To nie była inna książka?
Nie, to był Janko Muzykant.
Myślałem, że Janko Muzykant był krótką nowelką o tym, że chłopiec ukradł skrzypce, żeby na niej grać.
Nie, przepraszam, to był Antek.
No.
A widzisz, i teraz... To był Antek.
O Jezus, dobra.
Widzisz, i teraz ona jest jeszcze bardziej wkurwiona, bo wie, że to nie był Janko Muzykant, tylko Antek. Hashtag problemy uniwersytetu.
Ale lektur i tak się nie czyta, także wiesz, może lepiej mieć taką, mieć listę lektur i listę polecanych książek i wtedy...
W ogóle listę, jak gdyby nauczyciele wprowadzili listę książek zakazanych i wtedy wszyscy wiedzieliby, że wszyscy to przeczytają, tak jak z buszującym zbożu w South Parku.
Chyba tak, to byłby dobry pomysł, zwłaszcza w gimnazjach, myślę.
Tak jak zrobili Ballad of Scrooge i McBoogerpants.
Pamiętam ten odcinek w połowie.
No ja pamiętam właśnie, że tam o to chodziło właśnie, że nie mogli czytać buszującego w zbożu, bo im zakazali i oni stwierdzili, że w sumie to nie jest jakaś straszna książka, ale wszyscy przeczytali.
I napisali własną pojebaną książkę. Matilda Aurora?
No ja przeczytam już.
Czytaj.
Matilda Aurora pisze. Odnośnie tego, co Mateusz powiedział na temat utknięcia w grze, że najlepiej zostawić ją na jakiś czas i po powrocie wszystko idzie gładko, robią dokładnie to samo. Mój przykład trochę inny, bo i gra innego gatunku niż ta, o której rozmawialiście, ale taką sytuację miałam w przypadku Machinarium. Machinarium to jest swoją drogą bardzo fajna gra. Ja tak przerywam.
No, grasz robotę. Pisała jeszcze o tym.
Chyba. Pisze. Koniec gry. Dosłownie ostatnia zagadka, rozwiązanie wydaje się banalne, ale twórcy zrobili wszystkich w chuja. I siedziałam jak ta durna, zastanawiając się, jakim cudem to nie działa. Mózg mi już wypływał, więc poszłam zmarnowana pod prysznic i przestałam o tym myśleć. Tak mi się przynajmniej wydawało. Pamiętam tylko, że wybiegłam z tego prysznica, a w ręczniku, w dodatku ociekająca wodą, skończyłam grę. Działa? Działa. Ja powiem tylko, że no cóż... Jaki kraj, taki obyczaj, wiesz, jaka Polska, taki Archimedes, nie? Niektórzy wymyślają, wiesz, prawa fizyki, a niektórzy kończą Machinarium. Swoją drogą bardzo fajny moment na Eureka.
Prysznic?
No to nie, no w sensie właśnie fajny taki moment, Eureka moment tak zwany właśnie, Archimedesa, nie? Że pod prysznicem się ten najlepiej myśli, na kiblu w ogóle.
Ja mam czasami takie, kiedy z kimś rozmawiam i potrzebuję konkretnego słowa i próbuję to słowo sobie przypomnieć i w pewnym momencie kompletnie już nie zwracam uwagi na rozmowę, o którą toczyliśmy, tylko próbuję sobie przypomnieć to słowo i zdarza mi się, stary, wysłać SMS-em tylko to słowo tej osobie 3 tygodnie później, bo będę pamiętał, że zapomniałem.
Ja mam tak, jak próbuję przetłumaczyć coś dosłownie i pamiętam, że jest jakieś słowo, które idealnie oddaje to, co chcę powiedzieć, ale nie ma tego słowa akurat. Jest, powiedzmy, tylko po angielsku i nie mogę przetłumaczyć.
No, no. Tak, to znaczy, że nie ma tego, nie da się w ogóle, że nie ma polskiego odpowiednika, tak?
Tak, na przykład, co ja miałem ostatnio?
Anxiety.
Anxiety na przykład, albo...
Ja mam jeszcze takie słowo, czekaj, ono się to szło... kurwa... kiedy osoba ma taki charakter, który sprawia, że intimidating.
Intimidating.
Tak, tego też nie można.
Zastraszający.
No tak, ale powiesz o kimś, że jest zastraszający, to jest takie...
Groźny.
Taki jakby cię zastraszał, a tu nie chodzi o to, że on czynnie cię zastrasza, albo że jest groźny.
Przestraszający, nie?
No, no, tak, ale intimidating jest taki.
Mi na przykład brakowało convenient.
Wygodny chyba, nie? A nie, bo to oznacza ale comfortable.
Wygodny to jest wygodny, że siadasz na fotelu i on jest wygodny, ale że coś jest wygodnie ulokowane na przykład,
przystępne.
To nie możesz tak... Przystępne to jest dobre słowo. Miałem takie coś, jak chciałem przetłumaczyć, chciałem powiedzieć o convenient, że coś jest przystępnie zbiorowe. To jest piękne słowo, co powiedziałeś. Tego mi brakowało. Przystępnie zbiorowe, że jak przyjechaliśmy i była chyba 20 tam już trzecia czy coś takiego, już po, wiesz, ci kierowcy wypili parę głębszych i tak dalej, ja stwierdziłem, że pierdzielę, ile latać, bo co wiało i wiało fajnie, wiało 20-30 węzłów, tylko że była noc, no. Nie? Ale mieliśmy spot za domem takie wielkie pole, więc stwierdziłem, dobra, pierdolę, biorę mountain boarda, latawiec i idę latać. I wszyscy stwierdzili, to my idziemy latać i skończyło się tak, że ja jeździłem sam. A wiesz, wszyscy nie, i znajdowali sobie różne ku temu powody. I stwierdziłem właśnie, że to jest taka, jak ty to powiedziałeś, przystępna?
Przystępna, no.
Przystępna zbiorowość, że wszyscy poszliśmy, i potem jeszcze słyszałem przez parę dni, jak wszyscy mówią, no i pierwszego dnia poszliśmy latać. Ja mówię, jak kurwa poszliśmy?
No poszli.
Wszyscy poszliśmy latać.
No nie możesz winić ich za to, że nie chcieli latać po ciemku.
Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jak to jest właśnie przystępnie, że kiedy idziemy, to idziemy wszyscy, ale kiedy latamy, to niech tylko on lata. To jest tak jak weźmy i zróbcie.
Tak. Ten kącik angielskiego był sponsorowany przez...
Matilda pisze dalej. Swoją drogą, machinarium, samorost, ogólnie Amanita Design.
Czyli chyba firma, która zrobiła te gry.
Machinarium ja znam.
Ja znam Samorost.
Co to jest?
Samorost to jest flaszowa gierka, która jest w stylistyce podobna. Taka przygodówka, gdzie musisz klikać rzeczy, żeby rozwiązać tak jakby sytuację, nie? Twój statek kosmiczny jest chyba rozbity na jakiejś dziwnej planecie i klikając rzeczy możesz odkryć dziwne rzeczy na tej planecie i doprowadzić do zakończenia tej historii.
Machinarium z kolei to jest taki bardziej stary RPG z tego co... Nie RPG, tylko przygodówka. No. Taka, ale w bardzo ładnym stylu, w której jesteś... I taki też ładny, ładnie bardzo zrobiona. Mm-hmm, taka bardziej dziecięca. O robocie, no. Który próbuje też chyba naprawić swój statek?
Coś takiego, ale jest to przede wszystkim prześliczne wizualnie i tak jakby wciąga cię do innego świata zupełnie. Te gry cię
tak, bo jesteś w świecie robotów, nie? Mm-hmm. Więc wszystko jest robotami... I to ci też bardzo dużo daje.
Samorost z kolei chyba wszystko jest organiczne i wyrasta jedno z drugiego. Czekaj, zaraz sprawdzę, czy to jest na pewno ta gra, ale wydaje mi się, że tak. Ona dostawała jakieś nagrody za najlepsze fleszowe gierki. Są dwie części. No, jesteś na takiej planecie drzewie.
Ja jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam taką grę Primordia.
Tak,
to jeżeli.
Grałem.
Primordia to też jest bardzo fajna przygodówka, ale taki w klimacie noir. I też jesteś robotem. W ogóle to jest też świetna rzecz, że jesteś robotem w postapokaliptycznym świecie, gdzie żyją tylko roboty. I jest gospel i oni mówią, że kiedyś prawdopodobnie istniał twórca. Pierwszy, który stworzył roboty i wszyscy roboty brechtają z tego, że istniał twórca. Nie wierzą w to, nie? Jest, znajdujesz nawet Biblię taką robotów, nie?
A to też wygląda na bardzo starą grę, jak patrzę teraz na screen z tego.
To nie jest stara
nie,
gra.
Nie, 2012.
Nie, to jest nowa gra, ale bardzo w starym takim stylu zrobiona. Mhm. I to, jeżeli podobała się wam na przykład Machinarium, to Primordia jest jego takim mroczniejszym kuzynem.
Fajne.
Kurczę, wiesz co, Primordia pamiętam dobrze właśnie z tego względu, że było takie mroczniejsze spojrzenie na to, nie?
Mhm. A to, że było o robotach pewnie też, wiesz, działało.
No, jak ja wszystko, co o robotach było, to łykałem, nie? Jak pączki. Także polecamy. No to pisze dalej Aurora, że bo nie przypominam sobie, żebyście kiedykolwiek wspominali, ja osobiście sikam pod siebie graficznie, muzycznie, fabularnie dzieło sztuki. No ja polecam z kolei w takim razie tobie, zwracam się i polecam Primordię. Jako coś w innym stylu troszkę. Mhm.
Ale też w sumie przygodówka, nie?
Mhm.
Dobra, kończmy Aurorę. Czytać dalej, dobra, czy czytać?
Tak sobie myślę, czy mam dla was jakieś islandzkie niusiki na miarę płonącej kozy?
Ej, no właśnie, przecież ona mieszka w namiocie gdzieś w Islandii. Jak ona gra na
komputerze? Nie mieszka już w namiocie przecież.
Nie wiesz tego.
Nie wiem, masz rację, nie wiem tego.
Trzeba zakładać, że mieszka dalej.
Tak. U nas to tylko drugi rok z rzędu specjalnie ścięta dla Reykjaviku w Norwegii choinka. Na Islandii drzew to jak kot napłakał, a co dopiero barczystych choinek? Drugi rok z rzędu specjalnie ścięta dla Reykjaviku w Norwegii choinka nie wytrzymała pogody i skończyliśmy z jakąś małą pipidówką. No i był jakiś koleś, który zamknął się na 7 dni nago w szklanym przezroczystym pudle, nie powiedział ani słowa i przed samym wyjściem rozjebał liczniki live stream na YouTube, bo zaczął się masturbować. Taki performance. A jeszcze jedno. Dziś burmistrz Reykjaviku własnoręcznie zmienił tabliczkę z nazwą jednej z ulic, mianując ją ulicą Dartha Vadera, czyli Svarthufuj. Nie wiem.
To nie jest Darth Vader, to jest Svarthufuj. Ej, w ogóle wyobrażasz sobie Reykjavik, stolica państwa? Ja to widzę teraz jako garstka osób, które mieszkają
w
stolicy.
Ja w ogóle widzę 3 osoby, że to jest stolica Reykjaviku.
I przyjeżdża taka choinka, która specjalnie była ścięta w Norwegii i ma taką, wiesz, naklejone, wyhodowaną w Norwegii.
Ja sobie wyobrażam w ogóle, że wszyscy mieszkają tam w namiotach razem z Aurorą. Jak się Matilda wprowadziła tam, to w ogóle populacja strzeliła, wiesz, trzykrotnie, nie wiem.
Zajebiście.
Tak sobie to wejdę sobie na Google Mapsach zaraz i zobaczę, pochodzę trochę po ulicach Reykjaviku.
Dobry pomysł.
Ej, w chuj małe to jest w ogóle, szczerze. Stary, to jest... Tu są trzy... Jeżeli dobrze widzę, to tu są trzy ulice w całym Reykjaviku. To jest stolica, to jest mniejsza od Wrocławia chyba.
O kurwa.
Faktycznie. No? Ej, na serio.
Nie jest zbyt duży.
Ej, no to bez picu, to jest mniejsze niż jakieś...
Ma 120 tysięcy mieszkańców. No to ładnie. Matilda, ja mam taką prośbę, która może brzmieć creepy, ale tak naprawdę to jest wywołane ciekawością. Czy możesz znaleźć ten park, w którym mieszkałaś w namiocie i wysłać nam linka do Google?
Ale nie mieszkała w tym, ona mówiła, że jest pod jakimś kręgu polarnym.
Nie, tak?
Nie wiem.
Mi się wydaje, że ona mówiła, że mieszka.
Nie, Islandia! O kurwa, to jest Islandia, nie, dobra.
A co?
Nic, źle pomyślałem. Myślałem, że Reykjavik to jest, wiesz, inny kraj. Bardziej z tego kutasa obok nas, czyli z Norwegii, o Szwecji.
Że jest skandynawski.
Tak, dopiero teraz skojarzyłem.
Ale tam płasko. Dobra, dosyć Google Street View po Islandii.
Zrobimy sobie kiedyś wycieczkę.
Wyślij nam Google Street View z tego miejsca, gdzie mieliśmy nasz namiot. Jesteśmy ciekawi.
Tak, dokładnie. Czy jest tam namiot jeszcze?
Z tego miejsca, gdzie zobaczyłaś aktora, który gra górę w Grze o Tron.
Pamiętam to.
Wyobrażałem sobie, jak to by wyglądało, gdyby szedł ulicą. Grel pisze: muszę powiedzieć, że jestem rozczulony historią patronatu waszego podcastu. Tym bardziej, że mnie ku baseballowi przywiódł jeden z tych, którzy opowiadają Agnieszce wasze anegdoty. Słucham was z zimowego Petersburga. Jesteście jednym z kanałów, który zapewnia mi stały dopływ polskiej kultury. Czy spodziewaliście się, że wypełniacie takie zadania? Nie spodziewaliśmy się.
Nie sądzimy, że będziemy w jednym zdaniu z kulturą.
Tak. Po drugie, jeśli jesteśmy jedynym źródłem polskiej kultury dla ciebie, to prawdopodobnie musisz poszukać innych źródeł jeszcze.
Szybko, stary.
Jak najszybciej. Jak już piszę, to skorzystam z okazji, aby wziąć w obronę moją rodzinną Łódź, powodzenia, która od czasu do czasu...
Była nawet książka o takim kolesiu, co walczył z wiatrakami, więc...
która od czasu do czasu doświadcza na waszych łamach, czy podcast ma łamy, hejtu. Otóż Łódź może jeszcze nie jest obiektywnie najlepsza, choć w moich oczach zawsze taką będzie, ale polecam wycieczkę po miastach rosyjskich, aby przekonać się, że Łódź czy inne polskie miasta to jednak całkiem klawe miejsce do życia.
Niech Łódź klęka przed polskimi panami.
Grel, słuchaj. Po pierwsze, jesteś na emigracji i patrzysz na Łódź przez różowe okulary, czegoś, co wspominasz pięknie.
Pamiętaj, że to jest Łódź, nie?
No. Po drugie, mówić, że wątróbka jest pyszna, bo jeśli nie jadłeś gówna, to się nie odzywaj. Nie będę jechał po Łodzi. Szanuję to, że kochasz swoje miasto i na tym skończę, bo nie mam nic więcej do powiedzenia.
Ja, tak. Jak na przykład, ja bym chciał zobaczyć taką stuprocentowo obiektywną ocenę łodzi, to włączam sobie Nic Śmiesznego. Scenę, jak Mazura wychodzi z dworca. I wydaje mi się, że to jest, co bardzo obiektywnie odwzorowuje łódź, nie? Mhm. Wiesz, nie bez kozery polscy aktorzy bardzo lubią łódź, nie? Jak niedawno chyba z Lin była tam jakaś akcja, nie?
Nie pamiętam, co było z nią?
Linne został zhejtowany przez całą łódź i to tak grubo. I dostał, wiesz, zakaz wejścia pod groźbą linczu, bo napisał, że jest to... Jeszcze czekaj, powiem to jego głosem. Dzisiaj jest to miasto umarłe, miasto Meneli. Więc Łódź jest miastem Meneli i dostał teraz taki hejt gruby od wszystkich, którzy mieszkają w Łodzi.
No, w ogóle nie było to menelskie, moi drodzy.
Ja powiem tak, no Łódź to Łódź.
Bardzo, bardzo obiektywnie powiedziane.
Wszyscy łodzianie chwalą Łódź i lubią Łódź, więc no coś w tym jest, nie? Z kolei, no...
Wiesz, ja mogę powiedzieć tyle, że mam przyjaciół dobrych, którzy mieszkają w Łodzi i nie wyprowadzili się z niej. To znaczy, że to miasto musi mieć dobre strony, których ja po prostu nie znam, bo jestem tam rzadko. Całe szczęście.
Albo jakiś system taki, który, wiesz, sprawia, że nie możesz wyjechać.
Albo tak, nie wiem. Także łodzianie, nie przejmujcie się, wasze miasto na pewno jest super. Ja go jego bardzo nie lubię, to wiecie, nie muszę wam tego mówić ponownie.
Ale nie martwcie się, nie wszyscy muszą lubić. Dosłownie, nie wszyscy muszą lubić. Ogólnie.
Dokładnie. Musicie wiedzieć, chociaż wiem, że to mało prawdopodobne i brzmi dziwacznie, Wrocław, niektórzy nie lubią Wrocławia. To brzmi dziwnie, ale tak jest, także każde miasto ma swoich hejterów. Co to jest?
Bozia pisze. Historia Agnieszki przypomina mi trochę, zobacz, już drugiej osoby Agnieszce. Mhm. Agnieszka stała się patronką, taką już uformowaną patronką.
Jest patronką nawet w umysłach słuchaczy.
Hejl Agnieszka. Awe.
Awe.
Historia Agnieszki przypomina mi trochę sytuację z moją współlokatorką, która jest praktykującą katoliczką i zawsze wchodzi do mojego pokoju w momencie, gdy akurat rzucacie najbardziej przaśne żarty na temat kościoła. Jej to co prawda w żaden sposób nie przeszkadza, ale mnie mimowolnie robi się niezręcznie i w momencie, kiedy zaczynacie się rozkręcać, odruchowo przyciszam podcast.
No wiesz, no.
Ja powiem tak, Boziu. Jest jakiś powód, dla którego ona wchodzi akurat w tym momencie. Ona chce się uwolnić z tej struktury.
Tak, to jest.
Ona wyciąga do ciebie pomocną rękę, którą i chce, żebyś ty ją złapał i wyciągnął ją stąd.
Tak. Tak, to wiesz, no.
Możesz jej podać podcast. Jako właśnie ten taki. Powiedzmy. Taki swoisty klucz do okowów.
No? Dzisiaj na przykład mówiliśmy o nowych pierwiastkach. Może taka, chociaż mała ilość nauki już troszeczkę popchnie tą osobę, wiesz, bliżej światła.
O nie!
Najgorzej. Wszyscy nasi słuchacze, którzy byli katolikami z Łodzi w dzisiejszym odcinku generalnie. Koniec.
Takie wyobraź sobie, że jesteś słuchaczem katolikiem z Łodzi i trafiłeś takie kombo dzisiaj.
No. A wytrzymałeś 84 odcinki. Miarka się przebrała dzisiaj.
Następne ciastka będą zatrute.
Ktoś sugerował, że może są zatrute powolną trucizną, ale myślę, że to, że nagrywamy dzisiaj, jednak oznacza, że nie były. Chyba, że jest to super powolna trucizna. Taka, że wiesz, zabija cię 80-90 lat.
Albo w 84 odcinki.
Paulina pisze, ej, nie wiem, czy słyszeliście, ale ma powstać sztuka pod tytułem Cursed Child i ma być sequelem do Harry'ego Pottera i tytułowym bohaterem ma być syn Harry'ego. Podobno Hermione ma zagrać czarnoskóra aktorka i naszła mnie rozkmina, że Hermiona totalnie jest czarna. No pomyślcie tylko, niga jak nic, idealny. Potrzebowałbym, Paulino, od ciebie jakichś argumentów na to.
Po pierwsze, mówiliśmy o tym, że będzie ta sztuka.
Mówiliśmy o tym?
Tak.
Spoko.
Wydaje mi się, że... Ja pamiętam, że wrzucałem tego newsa, ale nie wiem, czy go nie przeskrolowaliśmy bardzo szybko.
Mogliśmy.
Ja pamiętam, że była zapowiedź tylko.
Na początku był hejt generalnie wobec tego, że taka aktorka została wybrana do roli.
No, wiesz co, ja pamiętam tylko Harry Potter i więcej kasy, nie? Mhm. Więcej kasy.
W obronie tej aktorki stanęła sama Rowling, która powiedziała, że dla niej... wiesz, kolor Hermiony nie był nigdy za bardzo określony, także jeśli ktoś chce, żeby była czarna, to może być czarna. z mojego punktu widzenia czarna aktorka została wzięta, żeby zagrać rolę i może grać też białą osobę. Dlaczego nie może grać białej osoby? I kobiety, do cholery. Co za różnica, jakiego koloru jest aktorka?
Znaczy ja w ogóle nie mam z tym problemu, no, zwłaszcza w takich rzeczach, że to jest jakaś sztuka, nie?
No to jest jakaś sztuka, o co chodzi? Dlaczego ktoś w ogóle się tutaj stresuje tym? To nie jest no tak, że ktoś weźmie waszą ulubioną postać i powie, od dzisiaj ona na zawsze jest czarna. To nie jest
no,
tak,
z drugiej strony, widzę na przykład, nie wiem, Rent. Kojarzysz Rent?
No.
O, swoją drogą. No. Jeżeli nie wiedzieliście musicalu Rent, to ogromnie polecam. Ale ja jestem wielkim fanem.
Wróć z off-topu. Co z nim?
Wrócam z off-topu. No, Rent jest ta Mimi Marquez bodajże, czyli ta grana przez Rosario Dawson w filmie i jeszcze była inna babeczka w samym musicalu na Broadwayu. Mhm. I no co, ona jest latynoską totalnie, ona śpiewa w ogóle o tym, że jest latynoską w swoim tym, ale Rent był wystawiany w Polsce na przykład.
Tak.
No, i grali polscy aktorzy, więc
no, żadnych latynoski.
I swoją drogą jestem zajebiście wdzięczny, że chyba Sałata wtedy znalazła te
bilety?
Bilety na to, no.
No tak, ja w końcu tego nie widziałem.
O Jezus Maria!
Co?
To jest gruba fandowska rozkmina, ale pamiętasz, w Rencie był taki ten murzyn, który śpiewał tym niskim głosem. Mm-hmm. W czapce chodził i śpiewał niskim głosem.
Chyba tak.
Tak, jeden z tych właśnie tenorów, tak? Czy jak to się tak mówi, w każdym bądź razie. To on gra we Flashu ojca tego drugiego ojca Barego, nieważne.
Ja nie pamiętam na tyle Renta, żeby pamiętać, który miał niski głos i nie oglądałem Flasha na tyle, żeby wiedzieć, nieważne, co jest ojcem.
Nieważne. Nic, nieważne.
Mateusz, jesteś większym nerdem niż ja.
Nie, jeśli chodzi o aktorów, to staram się kojarzyć, kto gdzie gra, bo lubię. Nie, bo często mam tak, że widzę ryj i nie lubię tego sytuacji, kiedy nie wiem, gdzie dany ryj widziałem. Mhm.
No wiesz, jako osoba, która zazwyczaj ogląda filmy z otwartym IMDb w telefonie.
To prawda. No prawda.
Czy też masz coś takiego, że musisz wiedzieć wszystko, kiedy oglądasz film?
I
jeżeli statek płynie i zanim płynie motorówka, to wtedy googlujesz, jakie prędkości rozwijają statki, żeby sprawdzić, czy motorówka może go dogonić? Bo mi się to zdarzało.
Dobrze jest wiedzieć takie rzeczy.
No. Koniec końców.
Dobra, wracając do Czarnej Hermiony.
Tak.
Super. Ja uważam, że w ogóle... Ja bym chciał zobaczyć. Tak, zwłaszcza, że to nie jest taka rzecz... Kurczę, no. To mi się nie podoba tylko... To mi się nie podoba w bardzo wybiórczych momentach.
O Jezus, stary, co ja właśnie wymyśliłem.
To mi się nie podoba w momentach, kiedy jakaś rzecz jest wpisana w rolę danej postaci. W sensie, jeżeli ktoś jest na przykład Irlandczykiem, aha, nie? I z założenia jest Irlandczykiem i teraz ty go będziesz właśnie próbował na siłę wprowadzić kogoś czarnego do tego, to jest śmieszne, tak?
Albo
ale w momencie, kiedy jest to...
Kogoś, kto nie ma rudych włosów, jako Rona. Podczas gdy
na przykład,
co drugie zdanie o Ronie w książce jest, że ma rude włosy.
Tak, no. No dokładnie, to na takiej zasadzie widzę to, nie?
No, ale stary, mi to właśnie uświadomiło, że mogę przeczytać jeszcze raz całą serię Pottera, wyobrażając sobie, że Hermiona jest czarna. To jest zajebiste ćwiczenie na bycie fanem Harry'ego Pottera.
Ćwiczenia.
Ej, zajebiste to jest, bardzo mi się podoba ten pomysł. Muszę wymyślić, Neville'a zrobię takim, wiesz, takim europejskim, Europejczykiem z biednego kraju, jak...
Rosjanina takiego w dresach i takiego w słowiańskim przykucu w każdej scenie.
Ja bym widział go raczej jako Azjatę, bo on ma babcię, która mówi mu, że nigdy nie będzie tak dobry jak przodkowie, czyli jego rodzice, którzy nie żyją.
To Draco Malfoy możemy go zrobić jako takiego z rodziny mafii. Albo rosyjskiej mafii, że biega cały czas w dresie i ciągle mówi do swojego ojca, który wiesz...
Harry Potter, I can show you which are the correct families. Shut your face, mudblood.
O kurczę, to by było dobre, stary.
To by było świetne.
To by było dobre.
Kolejny fanfic, który będziemy czytali, to będzie mój fanfic, w którym wszyscy będą mieli bardzo konkretne rasy.
To co, przechodzimy do aftera? Nie.
Chyba tak.
Czy coś jeszcze chciałeś powiedzieć o tym?
Coś jeszcze mi chodziło po głowie, ale jako że zapomniałem już, co to było, to po prostu zróbmy to.
And I'm what some people call mentally retarded.
Jeśli możemy zrobić moje polecanki, najpierw ja przelecę przez nie dosyć szybko, bo nie chcę zdradzić niczego praktycznie z tych rzeczy, o których będę mówił. Co ty na to?
Możemy tak zrobić.
Pierwsza rzecz, stary, Sherlock. Kojarzysz serial Sherlocka z Benedictem Cumberbatchem?
No, nowy.
Widziałeś cały?
Chodzi co, nie wiem, 10 lat.
Tak, czy widziałeś cały serial do tej pory?
To nie jest kurwa trudne, bo on ma ile? 7 odcinków?
9 odcinków. Wyszedł odcinek teraz w święta, teraz w tej chwili jest w kinach, który nazywa się The Abominable Bride, czyli panna młoda, która jest jakaś tam. Ten odcinek jest cudowny. To jest najlepszy mindfuck, jaki widziałem w tym roku, chociaż rok się dopiero zaczął, to wiesz, to mimo wszystko. Jest niesamowity, jest absolutnie fenomenalny, polecam go z całego serca. Co?
To chętnie go zobaczę, bo ja chciałem, bo stwierdziłem, że to jest jakiś Christmas special, który sobie pominę.
Nigdy nie rób tego, stary. On jest na poziomie najlepszych odcinków Sherlocka, jeśli nie jest lepszy, wiesz, o wiele lepszy. Jest po prostu niesamowity, jest super. I polecam ci, żebyś go zobaczył jak najszybciej i nie mogę się doczekać, aż to zrobisz.
Dobra.
Druga rzecz, z kategorii mindfucków będę może tak kategoriami szedł. Being John Malkovich. Być jak John Malkovich. Stary
widziałem
film.
Dawno temu, bardzo fajny film.
Ja ten film, odkładałem obejrzenie tego filmu latami i wreszcie go zobaczyłem niedawno i jestem zmiażdżony. Fantastyczny film, również mindfuck. Także polecam i nie mówię o nim nic, bo zepsułbym film, gdybym cokolwiek powiedział. Jeszcze dwie rzeczy. Komiks internetowy Empowered. To nie jest tak naprawdę komiks internetowy, bo Empowered to jest taka parodia komiksów superbohaterskich i która ma swoją genezę w tym, że koleś, który to rysuje, często dostawał zlecenia na rysowanie kobiet w opresji, czyli związanych albo w jakiś sposób generalnie, taki superbohaterek w opresji. Czyli
ja go znam skądś?
Superwoman.
Z innego komiksu go znam jakiegoś?
Chyba nie możesz go znaleźć z innego komiksu. Już ma 9 tomów tego Empowered.
Wiesz co, styl rysowania napisów w dymkach, jeżeli one są odręcznie, to
tak.
To ten styl mi się kojarzy z czymś, no.
To możliwe w sumie. To jest bardzo śmieszny komiks z bardzo dobrą fabułą, którego każdy tom ma setki stron i polecam to z całego serca. I ten komiks wychodzi teraz jako komiks internetowy, gdzie przy każdym komiksie, jako że koleś ma często mocny słowotok też w samym komiksie, to przy każdej stronie masz jeszcze dodatkowo jego komentarze. Mhm. Polecam. Jest naprawdę dobry komiks. I ostatnia rzecz, Ugly Americans. To jest serial, który zacząłem dopiero oglądać z polecenia naszego przyjaciela Filipa. Animowany, stworzony przez Comedy Central, opowiadający o mieście potworów i główny bohater jest tam pracownikiem socjalnym.
To jest takie rysowane, w nowym stylu rysowane.
Tak, no, dosyć oszczędna animacja, ale całkiem ładna. Fajne projekty bohaterów i fantastyczny humor, więc tylko polecać.
Myślę, że ten. To jest twoja rozkmina, Gotikowy Sen?
Gotikowy Sen to jest coś, co ci ja mogę ci opowiedzieć za chwilę.
To zaraz, jeżeli jesteśmy w polecankach jeszcze, to zróbmy to. Ja chciałem polecić to, co mi Konrad kiedyś polecił, chyba, nie wiem, czy na podcaście, czy osobiście.
Chyba osobiście, kiedyś. Ci pisałem, jak oglądałem to.
To jest serial, jest film, się nazywa Brick. Mm-hmm. Jak wpisacie Brick 2005, to znajdziecie, o co chodzi. Gra tam Joseph Gordon-Levitt, główną rolę i Konrad mi to sprzedał generalnie bardzo fajnie. I może ty sprzedaj, a ja powiem, co mnie tam urzekło.
No ja chyba powiedziałem ci, że jest to kryminał noir nakręcony za dnia w szkole średniej.
Tak, w wielkim skrócie. Gdzie główny bohater jest stylizowany na Spike'a Spiegela trochę.
Trochę tak.
Trochę tak. Nie, być może nieświadomie, ale jest
chyba
bardzo...
Chyba właśnie.
Tak?
Tak, wyczytałem w wywiadach z kolesiem.
O, widzisz. No w każdym bądź razie jest świetnie zrobiony, ale co mnie urzekło w tym filmie, to, że to był jeden z lepszych filmów, który mnie trzymał w napięciu cały czas i cały czas musiałem myśleć, żeby nadążać za fabułą, która się zmienia. Ten film potrafił zrobić przestój, żeby ci nadgonić z fabułą i wytłumaczyć, o co chodzi, więc nie był taki, że nagle się gubiłeś i nie wiedziałeś, o co chodzi, ale bardzo mocno cię nagradzał, jeśli próbowałeś zrozumieć, co się dzieje. Dodatkowo wchodzi tam taka grypsera, którą oni stosują. I świetnie się to ogląda po prostu, bo jest taki, masz wrażenie, że jesteś w innym świecie, w świecie tego właśnie slangu takiego, no jeżeli oglądasz, jesteś w jakiejś szkole, oni mają jakiś swój sposób mówienia, więc często do końca nie wiesz, o czym oni mówią, nie musisz się domyślać, o co chodzi, nie? I No, po prostu film Nowe Zrobienie nabił ogromne wrażenie, jeśli chodzi o konstrukcję i o fabułę. Jak jest poprowadzony.
Jest bardzo, bardzo dobry i pomysłowy i widać, że zrobiony też... To był taki projekt trochę... Jezus. Pet Project. Taki projekt tego reżysera, który on chciał zrobić, miał napisany scenariusz, miał wymyślone co i jak i tak naprawdę zbierał kasę, żeby to po prostu nakręcić i w końcu to zrobił i film... Widać to,
ja
po filmie,
uważam,
że zrobiony z miłością, jest zajebisty.
Ale ci aktorzy też zajebiście tam zagrali wszyscy.
Tak, bardzo dobrze.
Wszyscy aktorzy zagrali bardzo, bardzo dobrze i bardzo... wiarygodnie.
Wszyscy nasi słuchacze zobaczą ten film. Powiedzieć ci dlaczego? Ponieważ reżyser tego filmu reżyseruje kolejne Gwiezdne Wojny. I zrobił Loopera.
Co ty Looper na? Też był fajnym filmem.
Bardzo fajnym.
Looper też był fajnym filmem. Lightowym, ale bardzo fajnym.
Także ten reżyser, naprawdę warto go sprawdzić. Ryan Johnson się nazywa i Brick jest fenomenalny, więc polecamy.
No, powiem ci, i on też zrobił niesamowitych braci Bloom, ale ja nie pamiętam do końca.
Nie widziałem tego jeszcze. O, można to zobaczyć.
Ale to nie jest bracia Grimm, tylko
nie,
bracia
Bloom. O dwóch Coenach.
Ja chyba to widziałem, ale nie pamiętam nic z tego.
To nie wiadomo, czy jest dobry w sumie. Trzeba sprawdzić.
Znaczy, był poprawny, ale nie pamiętam nic z tego, nie? Za bardzo. No mówię, za to Brick zrobił na mnie ogromne wrażenie i jeżeli lubicie klimaty filmu właśnie noir, co zdaję sobie sprawę, że są trochę, że mamy tu młodszych słuchaczy też i oni nie za bardzo są, wiedzą nawet często co to jest, ale jeżeli lubicie te klimaty, to Brick jest takim też świetnym pastiszem przez to, że się właśnie dzieje w dzień i w szkole średniej.
Tak. Ale tak jak takie najlepsze filmy tego typu, które są parodią jakiegoś gatunku, a jednocześnie częścią tego gatunku,
to szczerze, to świetnie. Ja nie wiem, czy to nie był najlepszy film, jaki widziałem w zeszłym roku, jeśli chodzi o taki film, który na mnie zrobił duże wrażenie, nie? Emocjonalne. Na mnie zaskoczył bardzo mocno po prostu. Pod
my też, tego. Ale ciężko go trochę porównać do innych filmów, on jest tak specyficzny.
Dlatego właśnie brakuje mi takich filmów, które mnie, wiesz, zaczynasz i nie możesz się oderwać. To są świetne.
Polecam ci odezwać się do Filipa, który mi polecił ten film, bo on ogląda mnóstwo kina, które jest nie mainstreamowe, albo szuka takich filmów tego typu. Także on może ci dać listę rzeczy do obczajenia.
Ja znalazłem jeszcze parę fajnych takich filmów, ale będę musiał je teraz oglądać, żeby móc je polecić później.
Spoko.
Przez Dema w sumie, bo Dem zrobił taką listę porypanych filmów niedawno. I pewnie sobie z nich obczaję.
Jezus,
co ja chciałem.
On ogląda tak dużo tych filmów. On obejrzał chyba... Jezus. On pisał, ile filmów zobaczył w tym roku, ile premier widział w tym roku.
Aha.
To podchodziło gdzieś pod liczbę dni w roku tak naprawdę, bo ono jeździł na festiwale, gdzie było kilka premier dziennie.
No widzisz.
Także ponad 300 filmów z tego, co pamiętam.
Kurczę, nieźle.
Niesamowity koleś.
Pod tym względem na pewno, nie? Natomiast ja jeszcze chciałem polecić coś dla ludzi, nawet dla młodszych. To jest świetna rzecz. Ja chciałem polecić Rodzinę Soprano.
Nigdy nie widziałem żadnego odcinka.
Właśnie, nigdy nie widziałem. Zawsze pamiętam, że było na HBO czy coś takiego i widziałem może kawałki odcinków, wiesz, wieczorami, jak się, wiesz o co chodzi, nie? Bo one leciały tak 21, 22, jak gdzieś tam, że za dziecka oglądałem, ale nigdy nie widziałem całego. Jeszcze to był taki serial, wiesz, dla dorosłych, więc nie przeszło. Potem minęło dużo sezonów i już było za późno, żeby zaczynać tak jakby. I on się skończył, kurczę, sobie sprawdzę aż tylko. On się skończył w 2007 roku, czyli w sumie jak poszliśmy na studia, to on już się skończył. I szczerze, to jest świetny... Boże, czekaj chwilkę.
Ja wypełnię ciszę, kiedy może cię nie ma, bo będziesz kaszlał.
Dobra, już przekasłałem się. To jest serial w ogóle, to jest... Pamiętaj, że to był jeden z takich pierwszych seriali HBO, który był bardzo, bardzo popularny. To była taka gra o tron tamtych czasów. Nie?
Mhm.
Wszyscy oglądali, więc to jest generalnie
to było,
na takim...
Jest na listach takich najlepszych seriali.
Na takim poziomie, nie? I ja oglądam ten serial i jestem niesamowicie zaczarowany nim. Z paru względów. Po pierwsze, jeśli chodzi o scenografię, nie? To jest współczesna scenografia, tylko współczesna z 99 roku. Więc faceci wchodzą w... bo to jest o mafii, nie? Więc faceci chodzą albo w garniakach, tylko to są garniaki, które są takie na tamtą modę, czyli one są trochę za duże. Wiesz, o co chodzi. Pamiętasz, tak, że różnica pomiędzy garniaki teraz są zszyte na miarę, ściśle przylegające do ciała i tak dalej. A tam chodzą właśnie w takich za dużych, trochę zwiszających garniturach, albo na przykład w tracksuit dresach.
Tak.
To jest pierwsza rzecz, która mnie urzeka. A kobiety na przykład są, wiesz, ubrane są w te takie garsonki, to się nazywa, tak? Mhm. Czy takie, nie, garsonki to jest ze spodniami. A takie, wiesz, spódniczki jednoczęściowe, takie garnitury dla kobiet, nie? Z spódniczą zamiast spodni. To też wygląda to genialnie na przykład. I ja jestem trochę patrzę na to jako takie przypomnienie tamtych czasów, nie? Mhm. Na przykład oni przez budki telefoniczne gadają, nie? Biorąc pod uwagę, że dużo ludzi nawet nie wie, że istniały budki telefoniczne kiedyś. A w Nowym Jorku już nie ma budek telefonicznych, tylko instalują hotspoty Wi-Fi w miejscu budek telefonicznych, nie? No. Więc to jest powrót do tamtych czasów jest taki w pewnym sensie nostalgiczny. Z drugiej strony, ten serial jest niesamowicie zrobiony pod tym, jak on prowadzi narrację i on ma godzinę każdy odcinek, ale on trzyma napięciu strasznie. Ta akcja jest wolna, nie jest jak, wiesz, Gra o Tron, że masz 10 wątków i teraz tu jest utej, nie? I ty mówisz, o mój Boże, co się stało, nie? A tu jeszcze są smoki, a tutaj walczą, nie? Narracja jest bardzo powolna i często to są rzeczy typu właśnie jakieś jego przemyślenia, czy jakieś jego radzenie sobie z tym. Bo cała fabuła polega na tym, że jest gangster, który trafia do psychologa, bo zaczyna dostawać takich ataków paniki czy serca, coś takiego. Nie, po prostu słabnie im dleje. No idzie do i okazuje się, że to nie jest zdrowotne, tylko psychiczne, więc idzie do psychologa, żeby sobie z tym poradzić, no i zaczyna się taka analiza, nie? I w międzyczasie całą tą swoją mafijną stronę próbuje oddzielić od kłopotów od rodziny, nie? Czyli od swoich dzieci, żeby nie wiedziały, że on jest gangsterem, nie? A córka się jest starsza trochę, się już domyśla, nie jest głupia, nie? A dziecko jest w takiej sytuacji, że wiesz, na przykład wdaje się w bijatyce w szkole, umawiałem się po szkole i koleś, z którym miał się bić, wiesz, jest większy od niego i daje mu tam $20 i mówi, że nie będzie się bił, nie? Że wygrał. Właśnie rozumiesz, o co chodzi. To dziecko tak mówi, ale co się stało? Dlaczego, nie?
Także brzmi ciekawie, ale czyli to jest taki serial w sumie na poziomie takich dzisiejszych seriali.
Jest lepszy, no, bo jest to serial, mówię, to jest Gra o Tron tamtych czasów, czyli jest po prostu na bardzo wysokim poziomie zrobiony, dobrze zagrany i no szczerze, ja włączam odcinek i nie mogę się, wiesz, nie mogę się oderwać. To jest zadziwiające, bo narracja jest wolno prowadzona, nie? Mhm. Więc daje ci taki moment, żeby pomyśleć, przemyśleć coś. Fajne to jest zrobione.
Hej, no nieźle, to brzmi fajnie. W sensie, wiesz, zawsze chciałem trochę obejrzeć ten serial, ale...
Polecam ściągnąć, zawsze polecam pierwszy sezon i pilot, nie? Mhm. Żeby zobaczyć, ale mnie wciągnął po prostu. Dałem mu szansę i nagle się okazało, że oglądałem 4 odcinki, nie?
Ej, no to brzmi dobrze.
Bardzo dobrze to zadziałało, no.
Dobra, stary, chyba czas, żebyśmy porozmawiali o największym słoniu w pokoju.
O tym, jak to powiedziałeś dzisiaj? Nie słoniu w kledzie, agencie entropii. No bo słoń w składzie porcelany, czyli agent entropii.
Agent entropii w składzie porcelany. No, w nowej Gwiezdne Wojny w każdym razie.
Zróbmy tak. Jeżeli nie oglądaliście, to przestańcie słuchać teraz. Koniec.
Tak, koniec serialu, to koniec podcastu. Dziękujemy, że nas słuchaliście.
Nara,
notki na stronie.
Atawki, Konrad.
Do widzenia.
Nara.
Zobaczcie film. Idźcie do kina.
Wpierdalać do kina teraz. Czemu jeszcze nie widzieliście?
Tak, to jest teraz moment, kiedy nie powinniście już słyszeć. Gwiezdne Wojny. Byłeś w kinie.
Byłem w kinie.
Raz, dwa razy, trzy razy?
Raz. Raz mi starczyło. Mhm. Generalnie. Biorąc pod uwagę, że wcześniej widziałem, wiesz, czwartą część Gwiezdnych Wojen, to raz mi starczyło.
Kuba, no my zobaczyliśmy wszystkie 3. Kuba zobaczył w sumie wszystkie 6, zanim poszedł.
Mhm. Także kurczę, brakowało mi tych. Ja bym sobie zobaczył te nowe jeszcze, te pierwszą, trzecią część. pierwszą do trzeciej, bo trochę mi brakowało, żeby porównać. No... Te stare Gwiezdne... Inaczej, po pierwsze, widzieliśmy wszyscy razem te stare Gwiezdne Wojny, nie? Więc musimy powiedzieć, że to są bardzo fajne filmy, po prostu. Jak tak. Te tamte czasy, świetnie się to ogląda.
Ze wskazaniem na Imperium, bo pierwsza się trochę ciągnie, a trzecia jest generalnie słabsza niż pierwsze dwie.
No druga w ogóle jest dobrze zrobiona, nie? Jest, dobrze poprowadzona.
Jest fenomenalna,
jest
stary. Ten film mógłby teraz pójść do kin.
Poza tym pierwsza jest jeszcze w takim nieustanowionym uniwersum. Nie? Czyli coś się dzieje, nie wiesz, o co chodzi, a tu już w dwójce pojawiają się, wiesz, miecze świetlne, szkolenie, jakiś Yoda, nie?
No.
Coś tam się lecą ręce w ogóle, nie? Wiesz, wszystko się dzieje, nie? Więc jest fajnie. Teraz tak, przechodzimy do clou samego tego, czyli znaczy, pierwsze zgrubnie najpierw. Czy ci się podobał?
Trudne pytanie ze smutkiem.
Ile na 10? Proste pytanie.
Po pierwszym obejrzeniu 7, po drugim obejrzeniu 6.
A widzisz. Ja wyszedłem podobnie. Czyli po pierwszym obejrzeniu miałem takie wrażenie 7, po przemyśleniu. A wiesz, że nawet po przemyśleniu mocniejsze 7, 7,5.
Też tak myślałem, po czym zobaczyłem go drugi raz.
A widzisz.
Wiesz co, ciężko, problem jest tak, polega na tym, że moim zdaniem to jest film, który ma zajebiście dużo fajnych rzeczy, ale sam film jest po prostu słaby, jako film.
O, to jest swoją drogą, że film jako film jest słaby. Teraz tak, ja chciałbym powiedzieć paru rzeczach, które mi pasowało i które mi nie pasowały.
Wal.
Z takich rzeczy, które mi bardzo pasowały, to wszelkie te takie, uważam, że dużo takich momentów, w których właśnie bohaterów poprzednich, czyli pokazanie ich wszystkich, właśnie Hanna, Leje i Luka, bardzo fajnie zrobiły mi. Naprawdę, pomimo, że to były często krótkie i takie na siłę pokazane rzeczy, to cieszę się, że zmusili się, żeby to zrobić i jakoś pokazać. Mhm. I żeby pokazać, że ci bohaterowie istnieją, że się ta sytuacja jakoś tam zakończyła, że jeżeli myśleliście, że Han i Leia żyli długo i szczęśliwie, to się myliliście, tak? Ale ciągle, wiesz, bo to przecież charakteru Hana, powiedzmy, nie zabijesz, nie? Świetnie podobało mi się to, że jeśli chodzi o samego Kylo Rena, nie? Mhm. Podobało mi się bardzo to, że tak naprawdę I wszyscy mówią, że to mroczna strona Darta Vadera w nim się przemawia. Ale nikt nie wspomniał przez chwilę, że Han Solo też miał swoją mroczną stronę. I to jest wszystko, co ja widzę właśnie co było w Hanie Solo, to ja widzę właśnie, że to z niego się wzięła ciemna strona w nim. Mniej niż z Darta Vadera, który wiesz,
którego chciałby emulować.
Tak, którego chciałby naśladować, więc taki paradoks jest taki, że on nie lubi Hanna Solo, a nawet nie wie, że w sumie mu jego stronie zawdzięcza, powiedzmy. Jego zachowaniom zawdzięcza wiele tej ciemnej strony, która w nim jest. Mm-hmm. To było takie... Szkoda, że to nie zostało trochę mocniej pokazane, nie?
Znaczy, no wiesz, zaznaczyli jego
ale
wątek,
ty wiesz.
Nie będą go rozwijali jeszcze. Ja nie miałem takiej myśli, szczerze mówiąc, także jest to ciekawa interpretacja w sumie tego, co tam
ja
się
miałem od początku, wiedziałem, że jak się pojawi, że Han Solo po prostu, on nie był nigdy dobry, nie? On był zawsze gdzieś po środku i to też sprawiło, to też dało dużo temu, nie? Mhm. Druga rzecz. W ogóle nowi bohaterowie bardzo mi się podobali. Podobał mi się nawet taki leitmotivowy styl, czyli jak on się poznaje z tym pilotem, z tym Poe.
Tak, z tym Poe, który jest zajebisty.
Ale to było, ale też w ogóle takie pokazanie, takie RPGowe to było, nie sądzisz? I tutaj nie mam zdania wyrobionego, bo z jednej strony jest to fajnie, że oni się poznają i mówią, wow, ale masz fajną kurtkę, fajne buty, zostańmy przyjaciółmi na zawsze. Wydaje mi się to takie w chuj dziecinne, a z drugiej strony może jest to też w pewien sposób naturalne, nie? Że pokazują po prostu jakąś przyjaźń, która się zrodziła od razu. Nie? Tak. Ale bardzo się to skojarzyło z tym, że to są główni bohaterowie RPG-ów i oni muszą się lubić i grają ze sobą już w chuj sesji jako inne postacie, więc teraz jak się spotkali, to i tak się będą lubić.
No fakt.
Miałem takie wrażenie.
To jest trochę RPG-owe, nie? Że to są bardzo postacie graczy, musimy się polubić. Dalej.
Musimy się polubić, więc nie róbmy z tego wielkiego tego, po prostu wow, fajna kurtka, nie wiem, let's fuck, nie?
No.
Teraz, w sumie te wprowadzenie rzeczy, bardzo mi się podobała postać Kylo Rena. Jako, jako... Zgadzasz się, czy nie?
Zgadzam się, no.
Bardzo mi się podobała jego postać jako taki zły, który jest jeszcze nieukształtowany i że to jest jakiś proces. To jest to, czego brakowało w Anakinie. Że on się nagle stał zły albo został oszukany i pomimo tego, że cała ta nowa trylogia miała o tym mówić, to w sumie nie było to aż tak mocno powiedziane. Nie było to wskazane. To było takie trochę gdzieś za plecami widza. Ja miałem takie przynajmniej odczucie. A tutaj widzisz złego, który jest nieukształtowany i on się gdzieś waha.
Mhm, jasne.
I to mi się podoba. Podoba mi się, że on jest taki, że jest nieobliczalny i to jest jego taką właśnie mocną stroną. Że tak. Te uczucia w nim walą, że jest niestabilny po prostu.
Tak, to jest, no to jest jego główna cecha i to jest fajne, że dostaliśmy takiego złego, nie?
Mhm.
To znaczy myślę, złego, że spoko.
Poza tym ten Adam Driver no sam w sobie jest fajnym aktorem, nie?
Mhm.
Ja go
poza tym ten kontrast, filmów, wiesz, ten kontrast, kiedy on jest taki super zły i ściąga tą maskę i wygląda jak taka ciota, to jest perfekcyjny moment tego filmu.
Słyszałem, że troszkę się pospieszyli z tym.
To znaczy?
Żeby on ściągnął maskę dwa razy, ściągnął ją raz, kiedy torturował Rey, no, tak?
A potem nie zakładał jej do końca już chyba.
Przy Hanie Solo jeszcze raz, więc zastanawiali tak się, dlaczego nie ściągnął go przy Hanie Solo, żeby bardziej podkreślić ten moment, niż przy Rey, którą traktował jako po prostu złomiarkę.
Mhm.
Nie? Być może coś tam w niej wyczuł i tak dalej, ale taki niektórzy sugerują, że ten moment jest chybiony, nie? Ja nie mam zdania.
Ja nie sądzę, nie wiem, nie poczułem tego w ten sposób. Ja, wiesz, bo... Nie wiem. Mogłem się, wiesz, bardziej przyzwyczaić do tego dzięki temu, że było wcześniej.
No, czy ja też miałem wrażenie, że właśnie już inaczej patrzyłem na niego, nie? Kiedy ten... Dobra, teraz parę rzeczy, które mi się nie podobało od małych rzeczy.
Mhm.
Od małych rzeczy nie podobało mi się bardzo... że próbowali w tym filmie na siłę wpuszczać takie comic relief moment. Czyli na przykład była taka jedna sytuacja, która mi po prostu zepsuła dosyć mocno. Znaczy zepsuła. Ja byłem świadomy tego i byłem tak mi to nie pasowało, że mnie po prostu wzdrygnęło coś. Jest sytuacja, jak Kylo Ren się wkurwia, wyciąga miecz i zaczyna szlachtać wszystko dookoła.
Nie podobało ci się odwrót szturmowców? Ci się nie
tak,
podobało.
I przychodzą dwóch szturmowców i jeden robi i wycofują się do tyłu.
To nie był zły moment. Dlaczego ci to nie podobało?
To był chujowy moment, bo ty chciałeś w tym momencie zakończyć scenę na czymś mocnym. Pokazać, że to jest faktycznie nieobliczalny koleś, a zrobiłeś z niego po prostu takiego kolesia, który on sobie pociachał, to w tym momencie lepiej tam nie wchodźmy, nie?
Taki mały moment, który mi zrujnował bardzo mocno film.
Dawaj.
Moment, w którym Han Solo strzela do szturmowca, nie patrząc w jego stronę.
Tak?
Tak. Albo oglądamy film, albo bawimy się w gry komputerowe. Trzeba się zdecydować tutaj, moi drodzy.
Nie widziałem tego.
Jak?
Gdzie to było? Jak?
Jest moment, kiedy są u tej maz tej takiej kosmiki.
Aha, no, czyli Traitor, tak? To jest ten moment Traitor.
Tak, moment bardzo blisko Traitora.
No,
Han Solo zaczyna strzelać
do
tych i nagle wyciąga w prawo rękę i strzela do szturmowca, którego my widzimy, a on nie widzi. Ja stwierdziłem, no dobra, fajnie, jest epicki, ale naprawdę... A nie będę się czepiał tego. Ja tego
no
nie
ale
lubię.
To każdemu z nas coś przeszkadza, taka coś mała rzecz, nie?
Moim zdaniem to nie było w klimacie.
Mi nie pasowało, właśnie mi w klimacie nie pasowało te takie na siłę zrobione, na takie dla masowej widowni takie rzeczy po prostu, że o, oglądacie film? Super, to teraz zaśmiejcie się. I ktoś wymyślił, to szturmowcy zawrócą. I ktoś naciska guzik, śmiejemy się i wszyscy w kinie, ha, ha, ha.
Ej, Mateusz, mam jedną rzecz. Jak ci powiem, co to jest, to ty wykrzykniesz, że myślałeś to samo w trakcie oglądania.
No.
Kusza Łukiego strzela na czerwono, zamiast na zielono.
Nie widziałem tego.
Dobra, myślałem.
Nie zwróciłem uwagi, ja szczerze, jak dla mnie strzelała na zielono przez cały film.
Nie, strzelała na czerwono.
A co ty gadasz?
W grach zawsze strzelała na zielono i...
Naprawdę strzelała na czerwono?
Tak, strzelała na czerwono. Jak będziesz oglądał film znowu, to zwróć uwagę.
Ja nawet nie... Ja może jestem ślepy. Bo ja tego... Ja dla mnie leciały zielone pociski.
Ale to jest detal. To jest, wiesz, detal.
To jest detal. Co jeszcze chciałem powiedzieć?
No
to te takie leitmotywy mnie strasznie wkurwiły. Kurczę... Wybiłeś mnie na chwilę tym łukiem z rytmu, bo mi zresetowałeś mózg. Nie, dobrze, ale zresetowałeś mi mózg. Nie mogę przestać myśleć o czymś innym. Podobało mi się strasznie na przykład zakończenie historii Hana Solo. Bardzo fajne to.
Bardzo
jest.
Dobre.
To jest bardzo fajne wprowadzenie w ogóle Villana. Że Villan przychodzi i się na tym stabilizuje. Tak. Jakby wszystko.
Znaczy no, stabilizuje. Tak myśli, nie? A czy tak będzie, to zobaczymy. To
ja myślę, że nie, ale to dla widza się stabilizuje. No. Że mówisz, a ten Kylo Ren to jest taki śmieszny dzieciak, nic nie zrobi. I nagle bęk, nie? On podjął decyzję, no i teraz z tą konsekwencją ty musisz żyć, nie? Mhm. Jakby, jako że wiesz, że to już nie są przelewki w tym momencie. To tak. Mi się bardzo podobało.
Playing hardball.
I no, zakończenie tej historii mega mi się podobało. Jako, to jest koleś też, który nie miał za więcej. Teraz co? O Rey trochę trzeba by powiedzieć.
No czekaj, to ja jeszcze... Aha, chyba, że mówisz dalej swoje wady i zalety, bo ja też mam parę.
No to dawaj, wady i zalety, bo ja w sumie z wadami i zaletami skończyłem.
Dobra. Najważniejsza rzecz, która mi się najbardziej podobała w tym filmie, nowe postacie, według... Moim zdaniem, każda z tych postaci jest wyjebana, każda ma super ciekawy wątek.
Tak, no, jest interesująca.
Aktorzy są bardzo dobrzy. Moim zdaniem pasowali do swoich.
No kurczę, biorąc pod uwagę Anakina z drugiej części, tak. To wszyscy, i trzeciej, to wszyscy będą dobrzy.
Oni
nie?
są super i nawet ten jebany Poe Dameron, który jest najlepszym pilotem Federacji, najlepszym pilotem Rebelii, o tym kolesiu słyszysz dużo więcej niż on ma czasu antenowego. I on jest postacią wykreowaną przez plotki. Ale to jak się fajne. Pojawia na ekranie, to się fajne. Okazuje, że on jest dokładnie taki jak te plotki. To jest super.
to jest ciekawe,
jest
no?
Super.
To jest ciekawe.
Podoba mi się. To mi się podobało bardzo. Nie?
Jest też fajny foreshadowing, nie? Że wprowadzili postać, która będzie miała pewnie więcej czasu ekranowego w drugiej części.
Tak.
Ale teraz po prostu trzeba ją wprowadzić, nie? No. Trochę nie podobały mi się takie role, które przeszły, które nie miały znaczenia w ogóle. Na przykład, nie wiem jak ona się nazywa, ta aktorka, ta co grała Brienne of Tarth.
A, ona, no. Tak, w filmie jak się nazywa?
Ona się nazywa Jocasta, czy nie wiem.
Chodzi, postać czy aktorka?
Nie, no ta postać, ta sama. Ta ona się nazywa Captain coś tam?
Ona grała jakąś panią kapitan w pierwszym porządku, nie? Wiesz co?
Ona się nazywa Gwendolyn Christie.
Ja też nie rozumiem, dlaczego ta postać miała tyle do powiedzenia. Miała taką rolę dużą, chociaż była tak naprawdę anonimowa zupełnie, ale Gwiezdne Wojny są znane z tego, że wprowadzają takie postacie. Zobacz na
no
tego.
Ja wiem, że był szturmowiec, którego Rey zaczarowała, tak jakby. To był James Bond.
Tak, Daniel Craig.
JB007. Stormtrooper. Jeśli chodzi o Gwendolyn Christie właśnie, ona jest świetną aktorką, ją bardzo lubię, ale nie wiem dlaczego ona się nazywała Captain Phasma. Mhm. I teraz nie wiem, o co chodziło z nią. Czy to jest jakaś fajna postać, czy nie fajna, czy ona jest jakimś badassem. Ona była kreowana na nowego Boba Fetta, tak jakby.
No, ja miałem to samo wrażenie. Postać, która jest nieważna zupełnie, ale jednak dostaje czas antenowy, nie wiadomo dlaczego.
Nie wiadomo po co, ale
jest jedna rzecz, Fetta... którą ona robi.
Tak?
Ona daje, Finowi daje troszeczkę więcej charakteru, bo ona pokazuje, że on znał jakichś ludzi, miał historię z jakimiś
ludźmi. No mi się, ale
stacji,
ja uważam, że o wiele więcej charakteru nadaje mu TR-8R, czyli Traitor.
Traitor.
I wszystkim się spodoba, w ogóle internet oszalał na punkcie Traitora i jak nawet w Google było o tym, że jak w Google wpiszesz Finn, to przez... Już teraz tego nie ma. Przez jakiś czas było Did You Mean Traitor?
Ja chcę to. Gdzie to jest? Muszę to mieć. Niestety nie. Nie ma już.
A może to był Photoshop?
Może to był Photoshop.
To ja tylko widziałem obrazek, jak właśnie ktoś wpisał w Google Finn, a Google Did You Mean Traitor?
No. Dobra, słuchaj. Kolejna rzecz, która mi się podobała bardzo. Film był dosyć mocno tak pokazywał ci dokładnie to, co było, nie? Taki był dosłowny bardzo mocno. Był jeden wątek, który nie był zbyt dosłowny i to jest wątek ciemnej strony w Rey. To jest ten motyw, gdzie ona chciała...
A nie było ciemnej strony w dzień.
Ona miała takie momenty, kiedy wybuchała agresją, ona miała moment, gdyby, wiesz, finał...
Ja nie poczułem taki, tego, naprawdę.
Gdyby finał nie był taki, jaki był, to ona zabiłaby Kylo Rena. Tak by się to skończyło po prostu. Także podoba mi się to, że po jej twarzy
ona nie była bardziej taka szara?
Wiesz co, nie, ona była robiona na dobrą moim zdaniem, ale było widać po jej twarzy, że czasami przechodziły emocje po tej twarzy i mam nadzieję, że ten wątek będzie rozwinięty w kolejnej części, że ona będzie miała jakieś wahania. Gdybym ja pisał te filmy, to zrobiłbym z niej finalnie Villena, a z Kylo Rena zrobiłbym odkupionego dobrego, ale to już jestem ja i moje bycie fanem Avatara.
Ale ja uważam, że powinni więcej w takim razie w pierwszym tym zaznaczyć, że ona ma jakiś ten, chociaż jedną scenę dać taką.
Mi się to podobało właśnie, że to nie było zaznaczone i jeśli ja się tego dopatrzyłem wbrew temu, co było, to trudno, a jeśli miałem rację, że to jednak był wątek, który...
No to pozostaje jeszcze jeden wątek, który musimy poruszyć, jak już doszliśmy do niej.
No.
A kim ona jest? Bo jak dla mnie ona jest kurwa córką Luka w chuj.
No jak dla mnie też.
I to jest takie... No bo sobie moc, to jest pierwsza rzecz.
Bardzo mocną, w sensie bardzo silna jest moc.
Bardzo silna, ona reagowała na miecz Luka, tak. I w sumie też Anakina w pewnym sensie. Mhm. Tak, więc to jest taki zwrot, którego można się spodziewać. Teraz pojawia się taki problem z tym, że to jest też bardzo mocno markowane.
Tak, więc może chcą, żebyś tak myślał, nie?
Więc są dwie możliwości tutaj. Albo jest nikim, tak, po prostu... I tak. To by było fajne w ogóle też.
To byłoby też zgodne z tytułem filmu, bo przebudzenie mocy oznacza, że ta moc się pojawia w miejscu, gdzie jej nie było, a w rodzinie Luka moc jest od zawsze, co było powiedziane też w zwiastunie, nie? I w Imperium Kontratakuje.
Podobałoby mi się to w ogóle... Pamiętasz, jak w Down nagraliśmy kiedyś?
Mhm. Bardzo
dobrze. I w Downie jest taka idea pogromu, że przychodzi magia, ludzie są normalni, potem przychodzi magia, ludzie zaczynają posługiwać się magią, bo ona się budzi w nich. Potem tej magii jest w chuj, wychodzą potwory, ludzie się zamykają pod ziemią. Potem te potwory się chowają i ludzie z magią jeszcze wykończają te potwory i potem znowu jest czas bez magii. Mhm. I mam nadzieję, że jest... Nie znam się też tak bardzo na Star Warsach, ale mam wrażenie, że jest podobnie ze Star Warsami. To znaczy, że ta... Przepraszam, moc przychodzi i odchodzi. Że są... Czasy, kiedy moc było bardzo łatwo dostać, dlatego wszyscy byli Jedi, wszyscy byli Sithami i były takie czasy świetności, mm-hmm. Tak? A później były czasy upadku, gdzie właśnie tego nie było, bo było ciężko bardzo się tego dotknąć, tak jakby,
tak,
tej mocy.
Tak, to znaczy no force sensitivity, czyli podatność na moc się zmienia właśnie w ludziach, to masz rację tutaj, bo moc taka sama w sobie, to ona istnieje wszędzie, nie?
Więc bardzo by mi się podobało, gdyby ona była nikim. Niestety były takie sceny, które by sugerowały, że Kylo Ren wie coś o niej więcej, bo on coś tam do niej mówił o tym.
Tak?
Po drugie, ona miała jakiś motyw, jak ją zostawiali na Jakku. Pamiętasz, że jej rodzice odlatywali, czy coś
tak,
takiego?
Jest jakiś motyw, który będzie na pewno poruszony dalej z jej dzieciństwem. To jest jakaś tajemnica do rozwiązania.
No więc jaka to może być tajemnica?
No masz rację, że twórcy chcą, żebyś myślał, że to jest to, że jest córką Luka. Czy tak jest, to się wszystko okaże, stary, nie wiem. Ale ja mam w ogóle jeszcze jedną teorię. Moją teorią jest to, że wszyscy bohaterowie nowi są force sensitive, że są wrażliwi na moc. Uważam, że Finn i Poe Dameron też są,
no właśnie,
są tak dobrzy w tym, co robią i czasami przez przypadek im rzeczy wychodzą.
No właśnie, a bardzo mi się podobały te sceny pierwsze, kiedy oni uciekali z Jakku, mhm. Gdzie było widać od razu, że oni mają moc.
Tak, że przez przypadek im wychodzą rzeczy, że są kierowani przez coś takiego.
Tak, to, że oni w ogóle, oni channelują moc po prostu. Ten sam motyw, że ona robiła jakieś, nie prowadziła nigdy statku, a wiesz, robiła jakieś manewry tą Sokołem Millennium, albo on nagle coś tam strzelił, wiesz, jakoś się tam ustawił.
Tak,
to
i
wszystko...
ze sobą byli połączeni bardzo dobrze, nie?
Tak,
byli...
to było... Flow. To byłoby spoko, nie?
Znaczy,
to
by było seks.
To by było spoko, gdyby to było posunięte dalej.
Ale jest tutaj jeden problem związany z tym wszystkim. To jest mój największy problem z filmem. Znaczy nie największy, ale generalnie jest to problem, że ilość zbiegów okoliczności była tak duża, że w pewnym momencie nie mogłeś sobie tłumaczyć, że moc tego chciała i moc nimi kieruje, tylko zaczynasz przewracać oczami i trochę mieć dosyć.
No.
Powiedz mi, że nie.
Nie, to było bardzo mocno. Już na samym początku, jak pierwszy raz się takie coś wydarzyło, to mówisz, dobra, to było moc, nie? Ale potem...
Jedna Sokoła Millennium, po 5 minutach spotykają Hanna Solo, no wiesz, w którym momencie
tak,
kończą się zbiegi okoliczności.
Ale to było też trochę takie zgodne ze Star Warsami, to znaczy... No, trafiali do jakiejś dziwnej sytuacji, tak jak na przykład tamci trafili do tego trash kompaktora, tak tutaj wiesz, uciekali z tego sokoła i ona użyła mocy, żeby zamknąć drzwi w odpowiednim momencie. Mhm. I to też było tak zaznaczone, nie? Więc też
znaczy
to mi się...
zamknęła drzwi przyciskiem, nie? Nie zrobiła tego mocą.
No nie, ale użyła mocy, żeby wyczuć, kiedy zamknąć te drzwi. I to było widać bardzo mocno.
Też.
Nie do końca.
No dobra.
Nie, to jak dla mnie to było jasne, że ona w tym momencie, to, że wszystko jej się udaje, że wie, wiesz, co dokładnie nacisnąć, że wie, gdzie patrzeć i tak dalej, że to wszystko było, jak dla mnie,
kwestia mocy
tego,
no,
nie?
No nie, to masz rację, tak.
I to mi się podobało, dlatego, że kurwa tytuł filmu to jest Przebudzenie Mocy, więc jestem w stanie zrozumieć, że tego by było w chuj. I że nagle się zaczy... I to, że oni byli podekscytowani tak, że te rzeczy nagle im się udały, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz.
Bardzo. Tak, to są w ogóle rzeczy, które, wiesz, ten film... Ja nie mam super opinii o filmie, ale to są takie rzeczy, które sprawiają, że nie żałuję, że on powstał, że cieszę się, że powstał taki, cieszę się, że będą następne, nie mogę się ich doczekać i w ogóle, wiesz...
No, znaczy, Dem zrobił też taką... To akurat Dem zrobił takie bardzo fajne powiedzenie, znaczy o takiej recenzji tego filmu, który powiedział, że no fajny film, fajnie, że twórcy zrobili ten film i on jest, ale jedną rzecz, którą można im dać do zastrzeżenia, to że film jest bardzo bezpieczny.
Jest bardzo bezpieczny.
Że jest to po prostu skopiowanie czwartej części prawie całkowicie, że on się nie ma prawa nie podobać.
Że masturbuje fanów.
Tak, że to jest taka standardowa masturbacja, taki fanserwis, nie? I że rozumiem to, bo bardzo łatwo w takim momencie zrazić, tak jak zrobili to z pierwszymi częściami. Mhm. Ale no co, myślę, że następne, jeżeli następne będą takie same, to będę zawiedziony, nie?
No wiesz, będzie inny reżyser, będzie to inny film, więc...
No miejmy nadzieję, nie?
Jeszcze jeden problem mam, stary. Znaczy, czekaj, dwa problemy, Jezus Maria. Pogubiłem się już. Dwie rzeczy jeszcze, o których muszę pogadać.
No.
Pierwsza z nich to fakt, że film pędzi przez cały czas. Nie ma jednego momentu w tym filmie, gdzie on zwalnia i pozwala jakiś dialog. Jakiś dialog w tym filmie, który mówi coś ważnego, to mówi szybko w kilku zdaniach ważne rzeczy, a potem coś wybucha i muszą gdzieś biec. W tym filmie nie ma
spowolnienia. Jezus Maria. Ta sytuacja, w której oni trafili do tej Markana, coś takiego?
Maz Kanada. Która przypadkiem ma oczywiście miecz świetny Luka.
Dobra, byli moc ich przyciągała, cokolwiek, ale w momencie, kiedy ona ma im coś powiedzieć, to ona nie mówi na przykład, to jest miecz Luka twojego ojca, tylko mówi, ty... Powiem ci kiedy indziej, a potem wszystko wybucha. To są tak głupie sceny. To była scena, która generalnie... ja już w tym momencie wyjebałem całą fabułę przez okno. Stwierdziłem, że już dla fabuły tego nie oglądam, bo... mówisz, no chcesz się dowiedzieć, tak? I teraz nie powiemy ci teraz tego, powiemy ci w następnej części.
A przy okazji ta kobieta mogła umrzeć. Nie wiem, czy ona umarła, czy nie w końcu.
Nie wiadomo nic po prostu. Jest takie po prostu... Moglibyśmy ci teraz powiedzieć, ale...
Ale scenariusz mówi, że podowiesz się później.
Tak. To wiesz, jaki to jest motyw? To jest jak w grach RPG graczom się nudzi, albo ty nie masz jeszcze napisanego fabuły do końca, więc kiedy oni mają się coś dowiedzieć, to wrzucasz ich, nie wiem, snajper na przeciwnym budynku. Wiesz, nagle w tem walka, nie?
No.
I tu było takie samo, że nagle lądują szturmowcy i walka, nie? Nic się nie dowiedziałeś o tym.
No, ono było to takie.
Dobra, druga rzecz, którą musimy poruszyć jeszcze, taka oprócz tego, no to walka Kylo Rena z Finnem i z Rey.
W sensie co w niej?
No kurwa, ona była z dupy wyssana, tak szczerze powiedziawszy.
W jakim sensie? Bo będę miał argumenty na obronę.
No wiem, ale to są chujowe argumenty. Bo co z tego, że on był strzelony z kuszy Wookiego, która, wiesz, rozpierdala wszystkich innych i tak dalej. Co z tego, że on jest teraz, wiesz, po zabiciu ojca i, wiesz, w głowie mu buzuje, skoro tak czy siak atakuje go, kurwa, śmieciarz.
Ale ten śmieciarz potrafi walczyć. To było pokazane, że ona zna się na walce wręcz.
Ale on używa jednego pchnięcia mocy i rzuca go o drzewo i walka się kończy.
No tak, a potem już tego nie może zrobić, ponieważ Rey jest... A nie, w sumie powinno też wcześniej sobie z tym poradzić.
A no właśnie takie rzeczy mi brakują. Że to jest koleś, który na samym początku filmu zatrzymuje ci strzał blastera w miejscu.
To prawda.
To jest... generalnie poziom mocy, której nie widziałeś wcześniej, więc ja widziałem to i mówię, o kurwa, ale zajebiście, nie? No. Coś nowego, coś się dzieje, ten koleś jest groźny, nie? Tutaj szturmowcy, w ogóle threat level szturmowca, że oni zabijają zwykłych ludzi, się znacznie zwiększa, mówisz, ale fajnie, nie? Zrobili coś poważnego, teraz się boisz tego. Ale w momencie, kiedy oni naskakują na niego i ten koleś, który nigdy nie walczył niczym, i teraz możesz się kłócić, że on walczył czymś, ale nigdy nie walczył mieczem, nie? Mhm. Więc to, że on w ogóle z nim, wiesz, ewentualnie zgodzę się, że on przez ten miecz channelował, nie wiem, Luka albo...
A co, Finn?
No.
Nie, Finn nie umiał walczyć mieczem i dostał w pierdol.
No, nie dostał w pierdol, bo
oczywiście
gdyby dostał w pierdol, to by nie żył.
Pocięty potem.
Nie, został lekko odepchnięty, nawet nie stracił żadnej kończyny.
Został, jak? Przeciął mu kręgosłup przecież.
To nie jest kończyna. Nie, rozumiesz, o co chodzi, że no. W poprzednich filmach to było bardzo... bardzo ważne. Wyciągałeś miecz, traciłeś rękę. To był, kurwa, tak. Idea, no.
Ale ten film też trzymał się tego w miarę. Kiedy był wyciągany miecz, to ktoś dostawał w pierdol. Tak
na przykład
było.
Konsola komputera.
No.
Nie wiem. I dobra, to dla mnie było takie wyssane z dupy, że jeszcze żeby Rey to była, to Rey rozumiem. Bo raz, że Rey była bardzo mocno zestawiona mocą. Dwa, że to był miecz, jeżeli nasza teoria jest poprawna, no to jej ojca. Trzy, że ona potrafiła go kontrować, tak? I miała na nim przewagę.
Potrafiła walczyć generalnie, moim zdaniem.
Poza tym, no to druga sprawa, że ona potrafiła walczyć tym kijem. Na samym początku zostało to pokazane.
Tak.
Nie? Że walczy kijem i robi, wiesz, dużo rzeczy. Dodatkowo, tak jakby, kiedy on próbował wejść jej do głowy, to ona weszła do niego. Więc miała taką sytuację, że rozumiem, że on by nie mógł nie użyć mocy przy niej. Mhm. Przez to, że po prostu ona go zablokowała. Natomiast pojawia się jakiś inny koleś, który dodatkowo... no nie wiem, mam wrażenie, że ta walka... Jedno, co mi nie pasowało, to walka Fina z nim. Ona była wyssana z dupy i nie wiadomo po co.
Rozumiem. Ja mam też teorię, dlaczego ja nie zwróciłem uwagi, że to jest słabe. Bo ja po scenie z Kylo Renem i Hanem Solo... na moście, ja od tego momentu generalnie byłem już tylko w fanboy mode.
Ja jest podobnie, tylko że zacząłem się zastanawiać po wyjściu, po co była ta scena. Bo ona nie była potrzebna.
Bo trzeba pokazać walkę na miecze. Nie było żadnej walki na miecze w filmie przecież.
No rozumiem,
czekasz
ale po co
cały film na to.
Ale, no dobra, ale po co dwie?
No bo oni są razem zawsze. Ostatnia scena filmu, stary, z Luke'iem.
Wolałbym sytuację, w której ona walczy, a on strzela z blastera cokolwiek, żeby pomóc jej. Mhm. To by było...
Tak, zwłaszcza, że on było to pokazane, że on się zna na strzelaniu z blastera. To jest praktycznie jedyny skill, jaki ten koleś posiada, tak. I robi to zajebiście. Także szkoda, że nie dali mu trochę więcej.
Szkoda, że nie pokazali go w ten sposób. A dawanie mu innej broni i pokazanie, że nawet jeżeli on będzie później Jedi czy cokolwiek, to było pokazanie, jak słaby też jest Kylo Ren. No bo
tak,
w tym momencie, bo być może on był, wiesz, to jest ciężko oceniać, no bo faktycznie on był mocno ranny, nie?
Tak.
Więc to ciężko jest powiedzieć, nie, jednak nie był tak mocno ranny, pierdolcie się, nie? No. Ja mam swoją wersję. Ale z drugiej strony, no zobacz, jeżeli jesteś mistrzem fechtunku, czy mistrzem mocy, to nawet ranny jesteś jedną ręką w stanie pokonać kogoś, kto nigdy tego nie dzierżył. Jesteś w stanie kopnąć kogoś w nogę i wytrącić go z równowagi, bo tak jest po prostu.
No zakładam, że jakbym ja stanął naprzeciwko kogoś, kto jest mistrzem fechtunku, to byłbym martwy, zanim podniósłbym do góry ostrze, nie?
No dokładnie. Przy pierwszym twoim ataku byś się odsłonił i zginął,
tak.
Bo to tylko to potrzeba. Mhm.
No tak, ale to wiesz, no... Ja nie wiem, mnie to nie zabolało, ale ja rozumiem.
Mnie to zraziło mocno do tego, bo ta walka nie była potrzebna.
No, pewnie nie.
Buduj na siłach bohaterów, które masz, a nie wprowadzaj nagle jakieś zasady na samym końcu filmu.
Trochę racja.
No, ale to tak, to jest takie zastrzeżenie najmocniejsze co do tego. Nie?
Mam jeszcze jedną zawadę i jedną ogromną zaletę filmu. Mhm. Co chcesz najpierw?
No zakończmy pozytywnie, więc dajmy jeszcze, póki jedziemy, to jeszcze zjedźmy do końca.
Zjedźmy, brakowało mi George Lucasa w filmie.
To i znaczy?
To znaczy,
ale co,
że...
grubego szturmowca?
Nie, brakowało... tak. Brakowało mi fantazji, jeśli chodzi o świat. Brakowało mi tego, żeby każda planeta wyglądała inaczej. Zauważ, że to, co było na początku, to było Jakku, to nie było Tatooine, a wyglądało identycznie. Te planety wyglądały tak, jak planety, które już znamy z Gwiezdnych Wojen, a nie jak nowe planety. Każda planeta wygląda inaczej w świecie Gwiezdnych Wojen, a te wyglądały tak samo. Dlaczego tak było? Dlaczego pojazdy nie wyglądały ciekawie, tylko wyglądały jak troszeczkę podrasowane wersje starych, nie wiem.
No nawet jak na ten Jawin trafili, nie? Mhm. Jawin to jest ten świat, gdzie była ta świątynia Jedi. Mhm. Z tego, co rozumiem, tak? Bo to jest to samo, co było w Jedi Academy.
No właśnie rozkminiam, czy to jest ten świat, czy to nie jest ten świat.
No bo z tego, co rozumiem...
to wygląda tak samo.
Bo na Jawin była ta... Dobrze myślę, tak? Że na Jawin była Akademia Jedi.
Tak.
Gdzie była?
Tak, jeśli dobrze pamiętam. Mi brakowało tego, żeby pokazali nam, że George'a Lucasa już nie ma, ale wciąż jest ktoś, kto ma gigantyczną fantazję, żeby ten świat rozwijać, i tego mi nie pokazali. Także to jest moja ostateczna taka wada, która mi przeszkadzała trochę w filmie. Nie, to nie jest nic takiego super niesamowitego, ale...
Jest to ważna rzecz, bo faktycznie takich rzeczy nie dostrzegasz, ale za to cenisz.
No pewnie,
za to cenisz Star Warsy, za to, że na przykład druga część zaczynała się walką na Hoth.
No cenisz, że są super charakterystyczni, nawet dźwięki z Gwiezdnych Wojen rozpoznasz od razu.
O Jezus, jedna rzecz. Największy minus całego filmu, stary. Największy minus. No. Nie ma muzyki w tym filmie.
Jak nie ma? Jest muzyka.
Nie ma muzyki!
Non stop leci muzyka.
Nie masz żadnej muzyki, którą zapamiętasz. No, nawet nowe Star Warsy miały nowe motywy muzyczne, które się świetnie słuchało. Ja oglądałem ten film i cały czas byłem nastawiony, stary. Ja bym usłyszał, gdyby tam była muzyka. Tam był muzak. Tam był, stary, muzyka z windy.
No nie zaprzeczę ci tutaj.
Brakowało mnie jakiegoś motywu właśnie, żeby nawet to był, kurwa, jeszcze raz Marsz Imperialny, cokolwiek, żeby to było przełożone coś, żeby ktoś inny napisał to. Wydaje mi się, że w ogóle na muzykę nie przeznaczyli żadnych funduszy, coś, co przecież orkiestry symfoniczne grały Gwiezdne Wojny, jak wiesz, na prezentacji swoich skilli.
Ale wiesz, to nie jest tak, że tej muzyki nie było, ona była, po prostu nie zapadła ci w pamięć i mi też.
Nie, nieprawda. Stary, przeglądnij sobie ten film na szybko, i zobacz, że tej muzyki nie ma. To jest muzak, to jest muzyka dla tła, a nie muzyka napisana. Rozumiesz? Bo ja jej wypatrywałem, więc i z Angelo Modria siedzieliśmy i mówimy, ej, nie ma muzyki żadnej, nie? I po prostu zwrócilibyśmy uwagę, gdyby ona była. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, nie? Gdyby był jakiś motyw charakterystyczny. Ja wiem, że był jakiś podkład dźwiękowy, ale to było po prostu, wiesz, strzały z blasterów i tak dalej, i jakieś takie dźwiękowe motywy, że wiesz, jest pro, jest uniesienie, nie, jest i jest mrocznie, nie, cokolwiek. I wiesz, te takie motywy, jednorazowe motywy na skrzypcach, nie, czy to jest w górę, czy w dół, nie, czy jest mrocznie, czy wesoło. Mhm. Ale nie było jakiegoś takiego motywu muzycznego, który jest jak dla mnie nieodłączną częścią Gwiezdnych Wojen, a tutaj tego nie było.
No, zgodzę się, że brakowało czegoś, co bym zapamiętał, tak jak nawet w epizodzie pierwszym, wiesz, ta walka z Darthem Maulem miała tak wyjebaną muzykę, że nigdy nie
zapamiętam. No Jezus, te w ogóle, te takie ty, no te, wiesz, te z pierwszych części, nie? No, przecież to były zajebiste motywy i to wiesz, słyszysz muzykę i wiesz, skąd jest ta scena.
Dokładnie, no.
Ja sobie ostatnio nawet włączyłem scenę, jak Obi-Wan walczył z Luke'em. Żeby zobaczyć, jak wygląda ta walka. Ona wygląda bardzo śmiesznie.
Z Anakinem.
Z Anakinem, no. A co powiedziałem? Z Vaderem.
Z Luke'iem powiedziałeś.
Z Luke'iem.
Gdzie oni walczyli?
Znali
się pół godziny. 12 parseków.
O Jezu.
Coś było z parsekami.
No, mu było.
W tłumaczeniu filmu poprawili to. Poprawili tak? Błąd w tłumaczeniu, tak? Tak? Bo...
No bo z parseki są odległością długości, a nie czasu, a on mówi, że pokonuje tą odległość w mniej niż 12 parseków.
Tak, a tłumaczenie...
Jak ci powiedział, dojeżdżam do Szczecina w mniej niż 300 kilometrów.
Tak, tylko że jakoś, kurwa, może ja sobie ubzdurałem, ale mam takie wrażenie w głowie, że w tłumaczeniu było tak sformułowane to zdanie, że miałeś wrażenie, że jej chodzi, że on znalazł...
Ja czytałem tą teorię, że jego system nawigacji Sokoła Millennium jest tak fajny, że nawiguje się po ciężkich trasach i dlatego potrafi skrócić odległość. To ja ci mówiłem na film.
Co?
Wydaje mi się, że mówiłem ci to, jak razem oglądaliśmy film.
To może ty mi to powiedziałeś i ja później, kiedy było dziwnie sformułowane tłumaczenie, to stwierdziłem, że to pewnie o to chodzi. Nie wiem. Jako, że nie pamiętam, jak to było przetłumaczone, to nie będę tego dalej... Stary, najfajniejsza rzecz w całym filmie, znaczy, no wiesz, dużo rzeczy było super, ale ostatnia scena, finalna scena filmu, to jest scena, dla której spokojnie można pójść drugi raz do kina i zobaczyć cały film, żeby zobaczyć tą ostatnią scenę.
Ona jest przyjemna bardzo.
Jest niesamowita. Jest po prostu, wiesz, cały film tak naprawdę dąży do tej sceny, bo oni nawet szukają fragmentów mapy. I kiedy wreszcie tą scenę dostajesz, kiedy ja ją dostałem i zobaczyłem, wiesz, Luka, to stary było, działo się w mojej...
To jest, powiem ci, że to jest, to było dobre miejsce, żeby skończyć jedną część, nie? Bo to jest zamknięta historia. Cały film polega na tym, że żeby znaleźć Luka, znajdujesz Luka, dziękuję, dobranoc, nie?
Nie ma żadnych słów nawet w tej scenie.
Super to jest. To jest świetne. To jest świetnie, bo cię zostawia. Tak, ta scena była świetnie zrobiona i też nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, nie?
I malutki jeszcze plusik za to, że stworzyli postać do Comic Reliefu, która była naprawdę słodka i nie przeszkadzała mi przez cały film. I to
co, robota,
robocik.
Tak? Jest bez... Ale to jest zasługa robota, nie? To
jest, w sensie nie... to... Bez pudła jest ten robot, jest po prostu idealny.
No, nie, zgodzę się, że świetnie. On był dobrze zrobiony, nie?
Tak. Jeśli natomiast masz zrobić Comic Relief, to jest dobry sposób.
Tak, natomiast mówię ci, ja miałem wrażenie, że tego Comic Reliefu było za dużo po prostu. No, albo nie za dużo, albo było w takich momentach po prostu... No stary, to jest tak jakbyś kurwa wziął, nie wiem, łyżkę cukru i zagryzł solą, nie? Wiesz, o co chodzi, że
byłeś
dostajesz...
w moment i to cię wyciągnęło z momentu.
W ogóle stwierdziłem, że to jest bez... Nagle on jest kurwa wkurwiony, bo wiesz, przeżywa jakąś tam rzecz i zamiast w tym momencie dać cięcie i dać jakiś, wiesz, pusta przestrzeń czy coś takiego, żeby cię jeszcze bardziej w tym momencie utwierdzić i żebyś się zastanowił nad tym, to oni w tym momencie go wycofują z kadru, nie? On sobie napierdala w pokoiku, kroi swoją konsolę, którąś z kolei i w tym momencie szturmowcy robią, wiesz...
No tak, tylko że mi to nie przeszkadzało i wiem dlaczego, ci powiem. Bo ten film kreował go jako nieudacznika, który chce być jak Vader i któremu się nie udaje. Nawet ta jego twarz ciotowata była częścią tego całego imidżu. I ta scena też sprawiała, że pokazywała ci, że jego podwładni tak naprawdę boją się go i uważają go za nieobliczalnego, więc wolą się nie mieszać do tego, kiedy wiesz, kiedy przychodzi co do czego. Także ja kupiłem tę scenę, szczerze mówiąc. Tyle ci powiem. Jezus Maria, ile my przegadaliśmy Gwiezdnych Wojnach już chyba z godzinę.
Ale to też o to chodziło.
Tak, no właśnie, nie gadaliśmy o Gwiezdnych Wojnach od ilu lat? Od 30 lat? Nie, ile wyszło, ile było od ostatniej części?
Nie, no sorry, no nie, musieliście... Wstrzymaliśmy się też, żeby między sobą nie gadać.
Tak.
Ja się wstrzymywałem, żeby nie zadzwonić do ciebie.
My pierwszy raz dzisiaj rozmawialiśmy z Mateuszem o Gwiezdnych Wojnach.
I trochę już też, trochę zdążyliśmy się nasłuchać i tak dalej. Myślę, że wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, też zostało powiedziane, nie?
O oczekiwania twoje od co drugiej części. Czego byś oczekiwał?
Chciałbym... I teraz nie wiem, czego chciałbym, czaisz, bo... chciałbym trochę więcej ryzyka, trochę więcej kreatywności i trochę więcej ryzyka, jeśli chodzi o... Kurczę, wiesz co, Gwiezdne Wojny to jest tak przeżarty temat, że tu jest ciężko wymyśleć nowy wątek. Wszystko zostało opisane w tylu książkach, w tylu grach, w tylu filmach. Standardowe historie, a nie możesz opowiedzieć nic bardziej skomplikowanego, no bo albo będzie coś z ciemną i jasną stroną, tak? Albo będzie coś innego, albo wiesz, no co innego wprowadzisz, tak? Wprowadza się, jest jakiś ten First Order, tak? Czyli nowe Imperium, powiedzmy.
Tak.
I... Co więcej z tego wyciągniesz?
Ja ci powiem, co bym chciał zobaczyć. Ta część była bardzo mocno wzorowana na czwartej części, na Nowej Nadziei, a kolejną częścią po Nowej Nadziei było Imperium Kontratakuje, czyli najlepszy film o Gwiezdnych Wojnach, którego ogromną siłą, moim zdaniem, jest jego mistycyzm. To, że on mówi ci więcej o mocy, wprowadza Jodę, który bardzo niedosłownie pokazuje Lukowi tajemnicę mocy i groźbę ciemnej strony. I mam nadzieję, że mimo tego, że wiesz, że ten był taki kopiowany z czwórki, mam nadzieję, że kolejna część będzie miała ten mistycyzm. Że nawet że nie chcę, żeby była identyczna jak Imperium. Chcę, żeby zawierała to w sobie.
Mam parę pomysłów takich. One są bardzo, one mogą się wykluczać, ale takim pierwszym pomysłem jest to, żeby... co mnie zaskoczyło bardzo i co mi wprowadziło uśmiech na twarz, to kiedy Kylo Ren mówił, że walczy z jasną stroną w sobie.
Tak. Tak.
To było zajebiste.
Wiesz, że ten konflikt będzie.
Ja chcę, żeby on wracał i chcę, żeby było nawet jego nawrócenie się pokazanie przez tą stronę. I to byłby ten mistycyzm w tym.
Byłoby.
To by było super, działoby się, bo to jest coś, czego nie było do końca pokazane w taki sposób, że ty jesteś z ciemnej strony i chcesz przejść na i walczysz z tą jasną, która w ciebie jakby trafi.
Tak, odwrócone na głowie, nie?
Zajebiście to mi się podoba.
Ty chcesz, tak bardzo chcesz być zły, ale...
To jest klasyczny przykład właśnie takiego vilana, nie vilana, tylko takiego rogue'a z gier, nie? Z RPG-ów. Czyli masz takiego łotra, kolesia, który jest jednocześnie właśnie dobry, jednocześnie zły. Takiego przykład, gdyby on znalazł balans, powiedzmy, właśnie w Hanie Solo, tak jakby, tak jak Han Solo znalazł balans, to by było bardzo fajne pokazanie tej roli.
To fakt.
To by był fajny wątek, ale zupełnie nie interesują mnie w tym momencie inni też. Ale no bo szczerze, nie za bardzo widzę, co oni mogą robić.
Nie wiem, stary. No, Rey na pewno będzie szkoliła się na Jedi i ja mam nadzieję u niej na konflikt z ciemną stroną z kolei. Aha, i pamiętaj,
ale
że...
ona jest też za... ona też...
Ona, pamiętaj, że przyjęła Hanna Solo troszeczkę jako takiego przybranego ojca i zdarzyło się, co się zdarzyło, więc ona będzie pałała nienawiścią do tego skurwysyna. Do Kylo Rena teraz. I to będzie piękny wątek na ciemną stronę. Niam,
czyli nie. Co? Czyli generalnie jesteś w kategorii awatara, tak? Że on będzie chciał się odkupić, a ona nie będzie mu ufała.
Nie, ja jestem zdania, że ona będzie, ją będzie ciągnęło do ciemnej strony, a jego będzie ciągnęło do jasnej. I oboje będą chcieli, ona będzie chciała być dobra, on będzie chciał być zły, ale oboje będą ciągnięci tak naprawdę w przeciwną stronę. I to jest dla mnie, moim zdaniem, temat na drugą część. I zobaczymy, czy wiesz, czy coś takiego się pojawi, czy nie.
A jak się nazywa druga część? Czy jeszcze nie jest powiedziane?
Nie jest jeszcze zatytułowana.
To dobrze, to mi się podoba.
Reżyser, wiadomo, od Bricka i Loopera. Moim zdaniem fajnie.
Szczerze? No to są takie filmy, które były, nawet jeżeli nie były często, nie były może najlepiej wykonane, to były bardzo fajne scenariusze miały. Tak, takie tak. Kompletne. Loopera nawet jak ten się bardzo, jakieś parę takich motywów wprowadzili, bardzo fajne to było po prostu, nie? Mhm.
Nie, super. Także ja jestem zainteresowany, zwłaszcza, że wiesz, jest jeszcze jedna rzecz taka mała. Tak, Gwiezdne Wojny robił Abrams, który moim zdaniem po Star Treku, jak zobaczyłem Star Treka, to stwierdziłem, ten koleś chce zrobić Gwiezdne Wojny i to widać. I teraz dostałem od niego Gwiezdne Wojny i brakowało mi, jego mi brakowało.
Jezus, bardzo
filmie.
Mi brakowało, bardzo, bardzo. W ogóle ten film był, mówię, no ten film był bardzo bezpiecznie zrobiony i dlatego to było...
Chcemy ryzyka w drugiej części.
Chcemy trochę... Tak, ja bym chciałbym zmiany.
Niech ktoś zrobi swój film.
Tak, niech ktoś zrobi swój film. Tylko ma problem, bo ma bohaterów, którzy są trochę osadzeni. I teraz, wiesz co? No, biorąc pod uwagę to, że w samych Gwiezdnych Wojnach w 4, 5 i 6 rozwoju bohaterów praktycznie w ogóle nie było. Nie było. Luke się rozwinął siłowo, ale jak to powiedzieć... Jego alignment, czyli wiesz, dobry, zły i brzydki, nie?
No.
Chaotyczny, neutralny, alignment pozostał.
Tak.
Wszyscy generalnie, mentalnie stali się tacy sami. Han Solo też nie do końca się nawrócił. On no, po prostu on po prostu zobaczył, gdzie ma jakiś zysk i za tym poszedł, tak? Czy to jest zysk w postaci kasy, czy to jest zysk w postaci cipki, no to taki zysk dostał, tak?
No.
No umówmy się, że taki był Han Solo, tak? I on do końca się za bardzo nie zmienił,
no
tak?
Za to go Leia też, nie?
Tak, ale Leia też się nie zmieniła, nie? Chciała uratować tamten, uratowała, tak? Luke miał zostać rycerzem Jedi, został rycerzem Jedi, nawet nie było walki w ciemną stronę w nim.
Była walka, ale nie poddał się ani razu, nie?
Właśnie o to chodziło, że ani razu nie było czegoś takiego. Chciałbym trochę więcej, jakby ktoś wrzucił do środka kotła i zamieszał.
Dostaniemy to, stary, będzie dobrze.
Chciałbym czegoś takiego, no, żeby było więcej... więcej sytuacji niepewności, więcej takiego bohuna więcej, o.
No myślę, że twórcy Gwiezdnych Wojen powinni wziąć przykład z naszej polskiej literatury.
To właśnie zawsze mi to przypomniało, jak Amerykanie oglądali Ogniem i Mieczem i na końcu było, to my już nie rozumiemy, dobry jest ten bohun, czy zły? I to jest takie moje podsumowanie właśnie amerykańskiego sposobu myślenia. Także tylko co? No Gwiazda Śmierci wybuchła.
No Jezu, Gwiazda Śmierci w ogóle, come on.
To było też, to było miałkie.
Nie ruszajmy tego.
To jest gówno pod kocem.
To jest tak słaby motyw, że zostawmy to w ogóle bez komentarza nawet.
No, to jest chujowe. Więc chciałbym, żeby było coś innego. Żeby było na przykład nawet może co? Stawką byłoby szkolenie nowych Jedi.
Wiem, co mogłoby być, stary.
Więc ja myślę cokolwiek. W ten sposób.
Cokolwiek innego niż Gwiazda Śmierci.
Ja myślę, że stawką mogłoby być nie taki imminent threat, tylko taki prolonged threat. Czyli nie, że zaraz ci rozwalą planetę i wszyscy zginą i w ogóle, wiesz, krzyk tysiący istnień i tak dalej, bo to już było. Ale masz Sith Lorda, który snuje swoje plany i chciałbym, żeby to była walka byłaby o politykę. O politykę taką długofalową, czyli czy ty zrobisz Jedi, czy pozwolisz na werbowanie Sithów. No tylko problem jest jeden, nie? Bo Sithów zawsze było dwóch.
No tak mówili niby, nie? Ale może być
W starych tych nie... Znaczy no wiesz, jeżeli oni... Disney wziął wszystko i wyrypał, powiedział, że to nie kanon, nie?
Tak, że to legenda.
Więc... Legendy. No więc, no Sithów kiedyś było dużo, tak? Uczni i tak dalej, no ale w teorii jest tylko jeden mistrz i jeden uczeń. Mhm. I zawsze tak było, nie?
No.
Że uczeń musi w końcu zabić mistrza i wtedy on bierze ucznia. Taka jest idea. Więc nie za bardzo wiem, jakby to miało się wprowadzić, żeby był cały, powiedzmy, zakon czy coś takiego, nie?
Cholera, nie wiem.
Nie widzę stawki. Po prostu nie widzę stawki. Stary, to była już kurwa czwarta, czy tam trzecia Gwiazda Śmierci, nie?
Tak, kolejny krok to galaktyka, która będzie wsysała czarne dziury, żeby strzelać.
Galaktyka śmierci.
No. Galaktyka śmierci.
No, to
kto potrzebuje takiej siły? O, nie wiem nawet, stary, nie wiem.
To było... Zwłaszcza, żeby strzelić raz, nie? Jest taka, że oni strzelają raz i mówią, patrzcie, jakie my tu mamy fajną broń nuklearną.
No, musimy teraz polecieć do innej galaktyki, wesłać kolejne słońce.
Nie wiem, stary. Nie widzę stawki w tym. I to jest taki problem, który musieliby naprawdę... Jakby stawka miała znaczenie, to by było super. W czwórce dało się to wyczuć, tak? Że wow, jest Gwiazda Śmierci, która niszczy wszystko i trzeba ją zniszczyć. Odbudowa jej była drętwa, co dopiero kurwa odbudowa jej drugi raz. Ty, no. Z drugiej strony ten villain był fajny.
Snoke?
Nie, ten rudy.
Ten
Brytyjczyk.
Ten generał taki.
Fajnie,
tak,
bardzo
on był
się...
dobry. On był dobry.
Bardzo fizyczny.
Tak, podobało mi się to i nie wiem, to, że wszyscy są młodzi, w sumie też mi się podoba, bo to nagle daje taką rywalizację między nimi. Czujesz, że wszyscy mają coś do wygrania. Coś do ugrania w tej stawce, nie? To nie są, nie wiem, nie są starszym.
No wiesz, no starsze pokolenie już przyszło. To jest Leia, Luke i Han. I oni są tak jak Obi-Wan z poprzednich części przyszli. Także to jest spoko. No dobra, nie będziemy chyba dręczyć tego. No tak. Oczekujemy, czego sobie życzysz z okazji tego?
Czego? Kolejnej części?
No ja sobie życzę kotła, żeby ktoś w nim porządnie zamieszał. I żeby w mocnej stawki, żeby stawka dała się być wyczuwalna.
Tak, a ja bym chciał dużą dozę mistycyzmu i teorii na temat mocy różnych i to bym chciał zobaczyć. To mnie interesuje. To mi da klimat. Także to bym chciał.
Tak naprawdę dobrym momentem było tu wprowadzenie właśnie jakiegoś właśnie szarego Jedi, coś, jakichś takich rzeczy, które są już gdzieś stworzone, ale nie są znane. Mhm. Więc być może rozszerzenie tej teorii standardowej o coś więcej byłoby też spoko. Tylko problem jest taki, że szare Jedi powstają w momencie, kiedy jest bardzo dużo Jedi i bardzo dużo Sithów i ci jedni chcą tego i tak dalej. A w momencie, kiedy jest ich dwóch, właściwie dwoje, tak, no to nie ma znaczenia to już.
No dobra, stary, chyba wystarczy. Jedno jest pewne. Wystarczy. Prawdopodobnie nikt nie wytrwał do końca dzisiejszego odcinka, więc możemy teraz powiedzieć, co tylko nam się podoba. Powiem ci szybko o swoim śnie.
Dawaj.
Miałem sen, stary, w którym grałem w Gothica, w nową część Gothica, która, wiesz, jaką obcą, nową część, który miał mechanikę z Bloodborne'a i Soulsów. I ta gra była, stary, tak miodna. O Jezus Maria, tak dobra gra. Śniło mi się, że wgrałem w to.
Stary, śniło mi się, że grałem w grę.
Co, to jest dosyć... Dlaczego nie śniło mi się, że byłem w tym świecie?
Nie?
Czy mam tak mało czasu na granie, że muszę śnić o tym?
Śniło mi się, że grałem w grę, w której byłem dobrym rysownikiem komiksu.
Śniło mi się, że oglądałem film, ale nie chodzi nawet o film. Siedziałem na kanapie, jadłem sobie chipsy.
Przypomina mi taki motyw jak ktoś tam wrzucił chyba na 9gagu, bo wiesz, że miał jakiś taki zajebiście ciężki okres i w końcu pojechał, okłamał żonę, że jedzie na jakąś konferencję czy coś, pojechał do hotelu, kupił komputer i grał albo w Wiedźmina, albo w Fallouta.
Ja nie będę tego komentował, bo nigdy nie wiadomo, czy tak nie skończy kiedyś.
Nie, to są rzeczy, które czasem o to chodzi, nie, że ja uważam, że trzeba generalnie z życia korzystać, póki jest.
Tak, trzeba się trochę opierdalać.
Trzeba się umieć opierdalać też, nie?
Dobra, stary, kończmy.
Yeah.
Mogłem nagrać to wcześniej w sumie, ale nagram teraz, że nasza strona to insidebpodcast.blogspot.com. Jesteśmy Inside Baseball na YouTubie albo na Facebooku. Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, ja jako Konrad Kokoński, a na konradkokoński.com są moje komiksy. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na koniec.
Tak, to był 85. odcinek z Wrocławia, mówili do was Mateusz Żarkowski, propozycja, której nie można odmówić.
Oraz Konrad Kokoński, kupujcie prosiaka, tylko dziś prosiak.
Yo.
Yo. No kurwa, 3, 2, 1. Cześć! To już kurwa.